Szanowni Państwo, dziś temat, który chcemy zaproponować, szpitalne leczenie chorób oczu w czasie pandemii. W naszym studiu, ale tak online, są lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu i są to lekarz Elwira Mrówczyńska, koordynator oddziału okulistyki. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani doktor Marta Simińska, specjalista, okulista w tym szpitalu. Witamy.
Witam, szczęść Boże.
I doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek jest kardiologiem, ale też rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Rydygiera w Toruniu. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Witam, szczęść Boże wszystkich słuchaczy.
Panie doktorze, czy prawdą jest, że szpitale wracają do normalnej pracy? Bo dziś myślimy o okulistyce, prawda? Wiemy, że z powodu pandemii też niektóre szpitale stały się covidowymi i no, nieraz wykonują jedynie zabiegi ratujące życie, ale też coraz częściej pojawiają się informacje nawet w internecie, że okulistyka w szpitalu nie realizowała leczenia planowego, ale to się zmieniło. Szpital wraca do normy, będą operacje zaćmy. Jak to wygląda w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu?
Myślę, że do takiej normy, przez którą rozumiemy powrót do sytuacji sprzed pandemii, to jeszcze sporo nas w czasu pewnie upłynie, ponieważ szpital dzisiaj przede wszystkim różni się tym, że nie ma tam też odwiedzających. Przy wejściu do szpitala jest dokonywany pomiar temperatury. Trudno się dostać do szpitala dzisiaj, jeśli tam nie pracuje lub nie jest się pacjentem. Natomiast co ważne, myślę, dla pacjentów, to to, że szpitale wracają do zabiegów planowych. Tego, czego brakowało w pierwszym okresie, kiedy mieliśmy lockdown w całym kraju, to również zabiegi planowe były wstrzymane. Przez to, że duża część personelu chorowała bądź była na izolacji, znacznie mniej zabiegów było wykonywanych. W Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu właściwie nigdy nie było sytuacji, aby zupełnie wstrzymać zabiegi planowe, ale były one znacznie ograniczone. I dzisiaj też są na wielu oddziałach ograniczone. To wiąże się z tym, że część personelu została przesunięta do oddziałów covidowych. Szpital Wojewódzki w Toruniu to nie tylko budynek na Bielanach, to także szpital zakaźny na Krasińskiego, gdzie prawie 100 łóżek znajduje się cały czas właściwie zajętych. Także tam duża część personelu szpitala pracuje. To wszystko sprawiało, że bardzo trudno było skompletować zespół, aby pracować tak normalnie, jak to było przed epidemią. Ale zabiegi planowe, zwłaszcza teraz, są wykonywane w większej ilości. Stąd też ta audycja i przypominanie pacjentom, że o zdrowie musimy dbać teraz, no bo wtedy, jak zaczniemy dbać, kiedy dopiero się pandemia skończy, może być w niektórych sytuacjach za późno.
No, to znaczy się, że wielu, można powiedzieć, oddziałach, tak? Bo dziś więcej będziemy mówili z racji obecności pań lekarek, będziemy mówili o leczeniu chorób oczu, ale te specjalistyczne zabiegi czy operacje różnego rodzaju w szpitalu, chociażby tutaj w Toruniu, mają miejsce.
Tak jest, miały miejsce cały czas, choć wcześniej może trochę bardziej ograniczone. Dziś właściwie w pełnym wymiarze te zabiegi się odbywają. I dzisiaj mówimy o okulistyce, ponieważ te zabiegi właściwie odbywały się cały czas i do nich chcemy też szczególnie chorych pacjentów zachęcić.
A na jakim poziomie było przyjmowanie? Bo wielokrotnie do nas też docierała informacja, że znacznie skróciły się na przykład kolejki. Myślę o tym okresie przed COVID-em.
Trzeba pamiętać, że zabiegi zaćmy to kiedyś było jedna z największych bolączek służby zdrowia, obok także ortopedycznych zabiegów szczepienia endoprotez. Kolejki sięgały kilku lat. Było to związane z limitem nałożonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1 kwietnia 2019 te limity zostały zniesione i kolejki zaczęły maleć. Natomiast dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie limitów nie ma. ale też nie ma pacjentów, ponieważ duża część tych pacjentów, to są głównie jednak osoby starsze, boi się zgłosić do szpitala, bojąc się zarażenia wirusem. I dzisiaj tak naprawdę zabiegi tego typu są wykonywane właściwie od ręki. Czas oczekiwania to jest kilka dni, czasami tydzień, nie więcej.
Miły panie, jak to rzeczywiście jest, bo tak my możemy na antenie mówić, przyjdź, a my ci pomożemy, albo dobrze ci mówić, bo ciebie to nie dotyczy. Jak rzeczywiście sytuacja na takim oddziale okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydzygiera w Toruniu wygląda? Pani doktor Elwira Mowczyńska.
W tej chwili sytuacja wygląda bardzo komfortowo, jeżeli chodzi o pacjentów. Tak jak wcześniej w rozmowie niedokończonej na wizji mówiłam, że pacjent w tej chwili, wizyta pacjenta odbywa się w trybie takim ambulatoryjnym. Pacjent rano przychodzi do szpitala w wyznaczonym terminie zabiegu. Oczywiście wcześniej pacjent, co chcę podkreślić, jest wymazywany, tak? Także pacjent, który jest ujemny, nie pacjent, który ma ujemny wynik testu przeciwko COVID-19, zgłasza się rano na izbę przyjęć. Jest pacjent przyjmowany i akurat jeżeli chodzi o naszą lokalizację, my mieścimy się na 6 piętrze i pacjent udaje się na 6 piętro, ale jeżeli jest to osoba powiedzmy o takiej kondycji dobrej, która sama dojdzie, to przychodzi ten pacjent sam. Z reguły jednak ten pacjent jest podprowadzany przez ratownika medycznego. Pacjent udaje się na oddział, najpierw do punktu konsultacyjnego, gdzie odbywa się wstępna taka kwalifikacja przez panie pielęgniarki. Potem pacjent jest badany przez lekarza, kwalifikowany. Jeżeli pacjent, co jest też nowością, ma skierowanie na oboje oczu, to kwalifikujemy oboje oczu do zabiegu operacyjnego i jednoczasowo w ciągu tych paru godzin wykonujemy zabieg operacji najpierw jednego, a potem drugiego oka. W tym samym czasie, w czasie tego samego pobytu, właściwie w czasie pobytu tego samego na sali operacyjnej. Po paru godzinach, po dwóch godzinach pacjent jest uruchamiany, badany przed wypisem i w godzinach wczesnych, godzinach popołudniowych, jest myślę, że około godziny 14. Po 14 pacjent jest wypisywany i udaje się do domu. Zalecamy pacjentowi kontrolę tak zgodnie z wymogami, które zostały wprowadzone przez Narodowy Fundusz. Ta kontrola się odbywa się w ciągu następnych dwóch tygodni. Oczywiście informujemy dokładnie pacjenta, jak reagować w przypadku, gdyby coś się działo, tak?
Dziękuję pani doktor. Pani Marta Simińska, jak to wygląda, bo kiedyś nawet brakowało różnego rodzaju środków ochronnych. Dziś czujecie się wy jako lekarze bezpiecznie i mówicie, też na antenie mówiliście, ale czy rzeczywiście tak jest, że pacjent może w miarę czuć się też bezpiecznie, bo myśli o sobie, myśli o lekarzu i myśli o innym pacjencie?
Tak, zdecydowanie pierwszą rzeczą są właśnie wymazy, o których tutaj koleżanka wspominała. W tej chwili również szczepienia personelu. To są te rzeczy, które dają nam bezpieczeństwo. Druga ważna rzecz to krótkie pobyty. Te hospitalizacje okulistyczne są kilkugodzinne. Czasami jeśli pacjent o godzinie powiedzmy 9 ma operowane oko, czasami dwoje oczu, może już o godzinie 11 opuścić szpital. Także ryzyko jakiegoś dłuższego kontaktu z innym pacjentem jest znikome i to też jest taki ważny czynnik. Środki ochrony oczywiście są dostępne i są przestrzegane, ale ważne jest to, że szpitale nie są przepełnione w tej chwili. To, że nie ma osób odwiedzających, to może się wydawać troszeczkę kłopotliwe dla pacjentów, ale to też daje taką przestrzeń w szpitalach. Wszystkie badania, wszystkie pobyty staramy się maksymalnie skracać i myślę, że jeśli jakikolwiek pacjent miał obawy przed przyjęciem do szpitala, to już wychodząc z niego myślę, że wyraziłby taką opinię, że nie czuł się jakoś zagrożony, nie czuł się stłoczony. wszystkie procedury są przestrzegane i myślę, że naprawdę no nie ma się czego bać. Jakieś ryzyko minimalne zawsze istnieje, bo jeśli się wychodzi z domu, no to wiadomo, że gdzieś ten wirus może nas sięgnąć, ale to jest naprawdę maksymalnie minimalizowane w tej chwili.
Mówimy operacja zaćmy. Zaćma to zmętnienie soczewki oka, powoduje zamazanie, zniekształcenie widzenia. Usunąć zaćmy bezpiecznie, słyszymy też krótki termin. Gdyby panie też powiedziały nam o tych chorobach oczu, o tym, jaki sposób możemy sobie z tym poradzić, jakie kroki powinniśmy na przykład podjąć, żeby tego też się nie bać, prawda? I co najważniejsze, bo to też taki apel, dzisiejsza audycja też ma temu służyć, żebyśmy nie odwlekali, prawda? Bo czasami czy choroby współistniejące mogą spowodować znaczne pogorszenie i tak jak mówimy, zostań w domu, to pan doktor mówił, żeby jednak, gdy różnego rodzaju przypadki zdarzają się, on jest kardiologiem, więc przede wszystkim no wyjdź, czy pójdź do lekarza, zgłoś się, jeżeli rzeczywiście chorujesz, bo to może mieć no, poważne konsekwencje na przyszłość.
Tak, tak. Zdecydowanie trzeba wyjść się przebadać. Część chorób rozwija się powoli. Część tych objawów narasta z czasem. Są też takie zachorowania, które dają o sobie znać szybko, gwałtownie. Myślę, że też trzeba sobie uświadomić, że rozmawiamy dzisiaj o takim leczeniu i badaniu szpitalnym. Żeby dostać się do szpitala, trzeba mieć skierowanie. Tak jak już wcześniej żeśmy wspominały, skierowanie najlepiej mieć od okulisty. Wiemy o tym, że do okulisty czasami do poradni się czeka, więc myśląc o tym, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy skierowanie od lekarza rodzinnego. Są to sytuacje, kiedy pacjent gdzieś na wcześniejszym badaniu dowiedział się, że ma zaćmę, czasami jest to konsultacja w trakcie pobytu na innym oddziale. I wówczas takie skierowanie od lekarza rodzinnego będzie honorowane.
No właśnie, bo może być tak, że u was jest miejsce na to, żeby zabieg przeprowadzić, no ale gdzieś po drodze może nastąpić jakieś takie zwężenie.
Tak, na pewno tutaj dostanie się do poradni jest takim wąskim gardłem. Dlatego też to, co mówimy, co cały czas się przewija w naszych rozmowach, żeby nie czekać do ostateczności, że te sytuacje, kiedy wiemy o tym, że ten wzrok słabnie stopniowo, żeby nie czekać do ostatniej chwili, kiedy już nie widzimy nic, żeby zadbać o to wcześniej, żeby zapisać się do okulisty. Mówiliśmy też o takich profilaktycznych, przesiewowych badaniach. Jeśli już raz pójdziemy do okulisty i lekarz nam wyznacza termin kolejnej wizyty, takiej ciągle profilaktycznej, powiedzmy za rok, no to zapisujemy się od razu i nawet jeśli to jest wizyta na fundusz, to też ta kolejka gdzieś, nawet jeśli jest długa, to mamy tę pewność, że gdzieś tam ta wizyta będzie jednak. W sytuacji, kiedy ten wzrok popsuje nam się gwałtownie albo oko zacznie boleć, to zwracamy się do lekarza rodzinnego o pilne skierowanie i wtedy lekarz rodzinny decyduje, czy skierować do szpitala, czy skierować do poradni, ponieważ lekarz rodzinny oczywiście też ma jakąś wiedzę okulistyczną i wie, którędy tego pacjenta poprowadzić. W sytuacjach bardzo pilnych, czy to jest uraz oka, czy nagłe zaniewidzenie, czy silny ból oka, kierujemy się bezpośrednio na dyżur okulistyczny. Takie są ścieżki.
Dziękuję. Teraz gdybyśmy powiedzieli coś więcej, nim poprosimy naszych słuchaczy o tym, jakiego rodzaju dysfunkcje czy choroby mogą nam się pojawić. Wiemy, zaćma, wyrodnienie plamki, to AMD tak zwane, czy witrektemia, retinopatia cukrzycowa. Gdyby panie też mogły o tych przypadłościach, jeżeli chodzi o wzrok, powiedzieć o tym, co może nas spotkać w naszym życiu i jak ewentualnie mamy reagować, jak właśnie mamy czy i do kogo się zgłosić.
To może jeżeli chodzi o...
Pani doktor Mrówczyńska, proszę bardzo.
Tak, ja przepraszam.
Nie, bardzo dobrze, polecam. Bardzo dobrze.
To jest cała, tak jak ojciec wymienił, cała grupa chorób okulistycznych, które wpływają na dysfunkcję, tak, widzenia. Te podstawowe, z którymi najczęściej pacjenci borykają się, czy to jest poradnia okulistyczna, czy to jest oddział okulistyczny, to jaskra, tak jak ksiądz, jak ojciec wcześniej wspomniał, to są choroby z pogranicza ciała szklistego i siatkówki. To jest cała grupa tych chorób i oczywiście w tej chwili ze względu na to, że społeczeństwo na dłuższy taki czas życia, rozwija się zwyrodnienie tkanki związane z wiekiem. Jeżeli chodzi o jaskrę, to jest choroba, która powoduje trwałe, nieodwracalne zmiany w naszym widzeniu. To dochodzi do obumierania komórek nerwu wzrokowego, komórek zwojowych siatkówki, a w konsekwencji bardzo często u tych pacjentów dochodzi do właściwie bezbólowego, co podkreślam, bezbólowej utraty widzenia, nieodwracalnej utraty widzenia, tak? Kolejną grupą, która powoduje też takie niebolesne utratę widzenia, to jest zwrotnienie tkanki związane z wiekiem. Są różne postacie, powiedzmy, tego zwrotnienia tkanki związanego z wiekiem. Jest postać sucha i postać wierzchniakowa. Każda z tych postaci inaczej się leczy, ale w konsekwencji każda z tych postaci prowadzi też do nieodwracalnych zmian w naszym widzeniu, właściwie trwałego uszkodzenia naszego widzenia. Kolejną jeszcze grupą to są choroby z pogranicza ciała szklistego siatkówki. Tutaj powiedzmy ta sytuacja jest o tyle powiedzmy bardziej komfortowa, że w momencie szybkiego wychwycenia choroby, przeprowadzonego zabiegu, ta ostrość wzroku może być użyteczna i ona może być utrzymywana na takim użytecznym poziomie, tak? Mówimy tutaj o retinopatii cukrzycowej, operacjach, jest to choroba, która współistnieje, to jest właściwie objaw choroby cukrzycy, która też powoduje utratę widzenia, ale spore wychwycona retinopatia cukrzycowa i prawidłowo prowadzona nie będzie powodowała takiego gwałtownego spadku widzenia, jak może być w przypadku chorób zwyrodnienia tkanki związanego z wiekiem, czy też jaskry, tak, nieleczonej u pacjenta. Podobnie jest z takimi pilnymi zabiegami, z operacjami odwarstwienia siatkówki, z peelingami tkanki. To są też o choroby, które w miarę szybko wychwycone i jeżeli chodzi o operacje odwarstwienia siatkówki, przeprowadzane w miarę szybko, w ciągu praktycznie powiedzmy tutaj paru dni, to też skutkują na pewno lepszym w przyszłości, lepszym użytecznym widzeniem. Myślę, że to takie te najważniejsze rzeczy. Oczywiście tutaj mogłybyśmy się rozwijać jeszcze o chorobach rogówki, o chorobach siatkówki i naczyniówki, chorobach błony naczyniowej, którymi też się chorobach nerwu wzrokowego. Ale tak największy odsetek to jest pacjentów, to są pacjenci z tymi chorobami, które wcześniej wspomniałam.
A jak cukrzyca? Bo są takie choroby, które...
Cukrzyca, tak, retinopatia cukrzycowa, tak jak już wspomniałam, że cukrzyca, choroba podstawowa, objaw, retinopatia cukrzycowa, wiemy, że to są uszkodzenia nie tylko w obrębie narządu wzroku, ale to są uszkodzenia praktycznie całego organizmu, czyli uszkodzenia i nerek, uszkodzenia mózgu, uszkodzenia naczyń. To jest choroba taka podstępna, która wpływa na wiele narządów. Także cukrzyca też oczywiście, i bardzo ważny jest powiedzmy nasz kontakt lekarza prowadzącego, internistę, diabetologa z okulistą, z nefrologiem, z neurologiem, żeby ta współpraca dobrze wyglądała i ten pacjent był prawidłowo prowadzony.
Na ile możemy odwlekać? I kto?
No tutaj czas jest, nie jest naszym sprzymierzeńcem, tak? Też nie wiemy, jak wyjściowo wygląda stan miejscowy, powiedzmy, oka, ale jeżeli on wygląda prawidłowo, to taka kontrola okulistyczna u pacjenta z cukrzycą bywa się raz na dwa lata, kiedy pojawiają się niewielkie zmiany, to raz na rok, a potem te kontrole są nawet co pół roku, co 2-3 miesiące, albo nawet i częściej, jeżeli sobie nie radzimy z pewnymi powikłaniami cukrzycy, tak?
Co do operacji zaćmy, na ile warto taką operację przejść, taki zabieg?
Myślę, że zawsze warto, bo pacjent poprawia sobie komfort widzenia i jeżeli ta choroba, czyli zaćma, nie współistnieje z innymi chorobami, które mogą wpłynąć nam ostatecznie na ostrość widzenia, to zawsze warto poprawić sobie komfort życia. I tak jak już wcześniej koleżanka w trakcie rozmowy naszej na antenie mówiła, że nawet 100-letni pacjent, tak, 104-letni najstarszy nasz pacjent był operowany i był przeszczęśliwy. Z tego tytułu, że uzyskał prawidłowe, dobre widzenie, użyteczne widzenie, którego nie miał dużo wcześniej. Także zawsze warto.
A państwa takie doświadczenia na minus i na plus, gdyby o tym powiedzieć, bo macie doświadczenia, to że no nawet jakiś czas, prawda, ktoś przegapił albo przeciągnął swoje leczenie, no i później może przyszły jakieś innego rodzaju schorzenia. I jakie są tego konsekwencje? No i też w ostatnim czasie na przykład pacjenci, którzy jednak zdecydowali się, też może o tym warto by powiedzieć, co u nich było takim przyczynkiem do tego.
Jeżeli chodzi o zabieg operacji zaćmy, odraczanie go w czasie może powodować większe zmętnienie soczewki. To większe zmętnienie soczewki skutkuje tym, że wydłużamy, może niewiele, ale wydłużamy czas samego zabiegu operacyjnego. Mogą się pojawić takie przejściowe działania niepożądane, powikłania w postaci przymglenia rogówki, wzrostów ciśnienia. Także myślę, że każde odraczanie zabiegu w czasie niestety też wpływa na jakość zabiegu operacyjnego, tak? Pacjenci, którzy się decydują, no, nie spotkaliśmy się z informacjami, że żałują tego typu zabiegu, tak? Raczej jest to informacja, że bardzo się cieszą, że w końcu widzą dobrze. A jeszcze dodatkowo, tak jak już wcześniej wspomniałam, możliwość obuocznego zoperowania zaćmy jeszcze bardziej poprawia komfort pacjenta. Te zabiegi operacji zaćmy są bardzo bezpiecznymi zabiegami, bo powikłań jest poniżej 1%, które mogą wynikać tutaj niestety ze strony operatora, ale też i ze strony pacjenta, bo im więcej chorób współistniejących, no, tym większa jest możliwość pojawienia się powikłań. Także jeszcze raz podkreślam, że te zabiegi naprawdę są zabiegami bezpiecznymi. W tej chwili praktycznie w większości zabiegów, chyba że są pewne trudności w trakcie zabiegu wynikających z takich anatomicznych aspektów, nie przeprowadzone są tą metodą ultradźwiękową, to ten powrót do rekonwalescencji, ten powrót do prawidłowego widzenia i ten okres rekonwalescencji jest praktycznie skrócony do 1-2 dni. Tak? Fakt, że pacjent musi uważać po zabiegu, żeby się nie uderzyć w to oko, to są praktycznie jedyne obostrzenia. Już nie dźwigamy, ale powrót jest zdecydowanie skrócony, porównując to jeszcze z zabiegami powiedzmy 15-20 lat temu, kiedy wykonywało się zabiegi usunięcia inną metodą z większego cięcia. W tej chwili to jest naprawdę niewielkie cięcie, maksymalizacja, jeżeli chodzi o szybki powrót pacjenta do pełnej ostrości widzenia. I jeszcze raz powiem, że pacjenci naprawdę nie spotkałyśmy się z informacją, że pacjent żałuje tego typu zabiegu.
Pani Marto? Pani doktor?
Tak. No, to samo mogę potwierdzić, że w momencie, kiedy ojciec zadał pytanie, to zaczęłam myśleć o tych osobach, które mogłyby żałować. No trudno sobie w głowie znaleźć taki przypadek, taką sytuację, żeby pacjent był niezadowolony. Także jeśli pacjent do nas trafia w sytuacji takiej, kiedy my sami widzimy, że ta operacja zaćma, bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy pacjent dostaje skierowanie, przychodzi z rozpoznaniem zaćmy. Kiedy my mamy wątpliwości, kiedy badając dostrzegamy, że siatkówka jest bardzo zniszczona, a zaćma jest niewielka, informujemy pacjenta wtedy przed zabiegiem, że jest taka sytuacja, że ten zabieg zaćmy może nie dawać wielkiej poprawy. I wtedy albo pacjent się decyduje, albo nie. Jakby wspólnie podejmujemy tę decyzję, pomagamy pacjentowi tę decyzję podjąć. i po prostu nie robimy zabiegu, który nie rakowałby czy stawiłby jakiś tam zawód dla pacjenta. Także no naprawdę pacjenci po operacji zaćmy, jest to taka choroba, gdzie naprawdę to rokowanie jest bardzo, bardzo dobre po zabiegu i najlepiej właśnie zaoperować się w takim czasie optymalnym, nie czekać do ostateczności, bo tak jak tutaj już pani doktor też wspomniała, że takie czekanie do momentu, kiedy zaćma bardzo dojrzeje, wiąże się z dłuższym okresem takiego powrotu do pełni widzenia. Także w takim okresie optymalnym, kiedy ta ostrość wzroku spada tak do 60-50%, to wtedy jest ten czas, żeby tą zaćmę zoperować i wtedy faktycznie to widzenie po zabiegu wraca bardzo szybko. Także w kontekście tych operacji obuocznych to jest nowy temat, pacjenci czasami się boją, ale ci, którzy się decydują, to też zawsze dziękują, że były oba oczy zoperowane i to też są pacjenci zadowoleni, bo wiadomo, że jeśli zoperujemy oba oczy jednoczasowo w czasie jednego pobytu, to ilość tych wizyt w szpitalu też minimalizujemy, co dla pacjentów czasami dojeżdżających z okolic Torunia jest też bardzo ważne, żeby nie jeździć zbyt często i żeby jak najszybciej uzyskać ostrość wzroku satysfakcjonującą, żeby jak najszybciej też ewentualne okulary do czytania sobie dobrać i żeby już cieszyć się w pełni zdrowym wzrokiem.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, o jakich sprawach jeszcze tutaj warto powiedzieć naszym słuchaczom, nim rozpoczniemy rozmowy, myśląc o takim szpitalnym leczeniu chorób tu oczu czy innym?
Myślę, że warto powiedzieć, że zawsze w takich zabiegach badana jest satysfakcja pacjentów i ona rzeczywiście w operacjach zaćmy jest niezwykle wysoka, wynosi ponad 98%. To oznacza, że właściwie prawie wszyscy pacjenci poddani tej operacji postrzegają ją niezwykle pozytywnie i ten wynik jest dla nich satysfakcjonujący. Nie we wszystkich operacjach tak jest. Myślę, że operacja zaćmy jest tutaj warta szczególnego podkreślenia.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Numery do studia, do Radia Maryja. Z racji gości zaproponujemy trzy telefony. 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56 i telefon jeden z zagranicy 48 56 655 23 33. Prosimy, pamiętajmy, by nam się przedstawić, wyciszyć odbiornik radiowy, żeby on nam nie wprowadzał zakłócenia. Dziś szpitalne leczenie chorób oczu w czasie pandemii. Nasi goście to lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. Dr Janusz Mielcarek jest kardiologiem i rzecznikiem tej jednostki. Lekarz Elwira Mrówczyńska, koordynator oddziału okulistyki i specjalista okulistyki na tym oddziale w szpitalu, lekarz Marta Simińska. Radio Maryja, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam Amen. Wszystkich Państwa. Nazywam się Stanisława Komendowska, dzwonię z Łomianek. Ja w 2016 roku miałam zamknięcie otworu oka metodą odwróconego płatka prawe i lewe oko. W 2018 18 miałam oferowaną od zaćmę obłoczu i teraz w styczniu miałam zaćmę wtórną i teraz właśnie usłyszałam panią doktor, że zaćmę operuje się jeden raz i dlatego chciałam zapytać, jak tutaj jest sytuacja, że tu jest zaćmia wtórna i znów miałam zabieg prawego oka. Halo?
Tak, tak, już poproszę jedną z panią doktor. Czy pani...
Dziękuję.
Tak, dziękuję pani. Która z pani? Pani...
Może ja odpowiem.
Proszę.
Elwira Bruszczyńska. Tak, i potwierdzam to, że zaćmę operuje się tylko raz. Że pokrótce powiem, żebyście państwo zrozumieli, jak wygląda zabieg operacji zaćmy. Zaćma jest... To taka kulista, powiedzmy, powierzchnia, która otoczona jest od przodu i od tyłu torebką soczewki. I przy usunięciu zaćmy musimy tą przednią torebkę otworzyć, żeby wyłuszczać, tak, albo za pomocą w tej chwili metody ultradźwięków, usunąć zwętniałą soczewkę. Nie usuwamy całej soczewki, zostawiamy tą torebkę tylną, tak? I sztuczną soczewkę wkładamy do łoża torebkowego, która składa się z tej torebki, powiedzmy, fragmentów torebki przedniej i torebki tylnej. I zaćma wtórna, często tak nazywana, to jest zwłóknienie torebki tylnej soczewki. I zabieg laserowy w postaci kapsulotomii tej torebki tylnej powoduje jakby rozbicie tej torebki i poprawę ostrości widzenia. To się tak kiedyś nazywało, że to jest to zaćma wtórna, a prawidłowo powinno się to nazywać zmętnienie torebki tylnej soczewki.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja dzwonię z ciekawości, mam pytanie co do operacji katarakty, bo w pierwszej części pani mówiła, ale bez wytłumaczenia dlaczego, więc chciałabym się dowiedzieć, dlaczego państwo robili operację katarakty po jednym oku, a teraz oba oczy za jednym zamachem. No ja miałam operację katarakty, ale... były 3 miesiące przerwy, więc chciałabym wiedzieć, czy to już wszędzie tak się robi za jednym zamachem, czy tylko u was, no i jakie są powody, bo nam tłumaczono, że to było dlatego, że jeśli się jedna operacja nie uda, no to chociaż zostanie jedno oko w miarę dobre, więc bardzo proszę to wytłumaczyć, dlaczego. Dziękuję bardzo.
Pani doktor Marta Simińska, proszę
już
bardzo.
Już mówię. Tak, faktycznie, jeśli chodzi tutaj o tę operację obłoczu, to sprawa jest troszeczkę złożona. Jeśli chodzi o polskie warunki, to taką możliwość uzyskaliśmy właśnie w czasie pandemii, żeby zmniejszyć ryzyko ponownego przyjścia do szpitala. Otworzono taką furtkę. Konsultant krajowy, profesor Rękas, był za tym pomysłem, żeby w czasie pandemii właśnie umożliwić te operacje obuoczne. Wcześniej w Polsce było to niemożliwe, z racji ściśle takich formalnych. Otóż Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest płatnikiem tych operacji, nie przewidywał płacenie za dwie procedury w jednym czasie. Także ten fakt, że operowaliśmy wcześniej tylko i wyłącznie jedno oko, wynikał tylko i wyłącznie z umowy z funduszem, który nie przewidział takich sytuacji. I pewnie u zarania tych umów z NFZ-em, to co pani tutaj wspomniała, był fakt, że jeśli się jedno oko nie uda, no to chociaż ten okres rekonwalescencji jakiś tam będzie i potem dopiero to drugie oko będziemy operować. To wszystko oczywiście, ten rozwój medycyny, rozwój okulistyki w czasie powoduje, że tych powikłań, tak jak tutaj wspominałyśmy, jest naprawdę niezmiernie mało. Rozwój metod operacyjnych, jakość soczewek wszczepianych, to wszystko ma wpływ na to, że w tej chwili ten okres powrotu do widzenia jest bardzo krótki. I jest bezpiecznie operować oba oczy równocześnie. I tak jak mówię, przed pandemią, jeśli pacjent chciał, to w ośrodkach prywatnych była taka furtka, a w ośrodkach szpitalnych, gdzie płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, taka sytuacja była niemożliwa. Ona stała się możliwa dopiero teraz, kiedy pandemia spowodowała, że był to jeden z czynników, który po prostu zaważył na tym, żeby pacjenta jak najkrócej hospitalizować i żeby jak najwięcej procedur w jak najkrótszym czasie zrobić.
Czyli może to być dobra praktyka, do której może nie tylko konsultant krajowy będzie nakłaniał, ale może i Państwa doświadczenie.
Ja myślę, że tak, że to już, że nawet jeśli pandemia minie, to ja myślę, że to się nie cofnie, bo to tak naprawdę jest duża korzyść dla pacjenta i to, co wcześniej mówiłyśmy. Na razie pacjenci z obawą podchodzą do tego pomysłu, ale ci, którzy się decydują, nie żałują. Ja często też pacjentom mówię, którzy się wahają, że nigdy nie będziemy zmuszać do sytuacji, że zabieramy się za drugie oko. Że jeśli zoperujemy jedno oko i pan czy pani uzna, że było ciężko wyleżeć, że było trudno, że bolało, to nie przejdziemy do drugiego oka. Że zawsze pacjent może nawet na sali operacyjnej powiedzieć, że nie, drugiego oka nie chce, bo to pierwsze jakby ten czas operacji pierwszego oka mnie przestraszył, tak? Ale przyznam szczerze, że zawsze mówię tak pacjentom, żeby czuli się pewni, że do niczego nie są zmuszeni, że do niczego nie muszą się na 100% niczym nie muszą się na 100% zgadzać. To przyznam, że nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby pacjent po pierwszym oku powiedział, że nie chce drugiego. Zawsze ten pacjent godzi się na drugie oko i zawsze jest to pacjent zadowolony, że w tak krótkim czasie, z tak niewielką dozą stresu, bo wiadomo, że ten stres towarzyszy pacjentowi też przed hospitalizacją i w trakcie zabiegu, że po prostu w czasie jednego pobytu ma z głowy operację obłoczu.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani imię? Skąd telefon?
Agnieszka.
Dziękuję, proszę.
Ja chciałam się zapytać o taką sprawę. Czy warto sobie zrobić laserową korekcję wzroku, LASIK? Czy to jest bezpieczne, nie ma ryzyka?
Miłe panie. Pani Elwira.
Jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne, to każdy zabieg niesie za sobą pewne ryzyko, tak? My nie wykonujemy tego typu zabiegów, jeżeli chodzi o korekty laserowe wzroku, więc nasze doświadczenia są z tymi zabiegami, powiedzmy, równe zero. Na pewno trzeba byłoby odbyć taką rzetelną konsultację przed zabiegiem operacyjnym w ośrodku, który tego typu zabiegi wykonuje, tak? Tam pani doktor na pewno wytłumaczy wszelkie za i wszelkie przeciw za zabiegiem operacyjnym. Zaproponuje też metodę zabiegu operacyjnego refrakcyjnego. I myślę, że tak naprawdę najtrzeba byłoby zawierzyć lekarzowi kwalifikującemu. Sam zabieg jest obarczony naprawdę niewielkim ryzykiem powikłań, ale jak to każdy zabieg, prawda, niesie ze sobą niewielkie ryzyko, ale na pewno wstępna taka rzetelna kwalifikacja i rozmowa lekarza kwalifikującego z pacjentem i co do jego oczekiwań, na pewno dostosuje optymalną metodę zabiegu operacyjnego, refrakcyjnego. Że proszę się nie bać tych zabiegów, one są też bezpieczne.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Krakowa. Ja bardzo dziękuję za tę audycję i chciałam zapytać tak, króciuteńko. Po pierwsze, czy jaskra zawsze prowadzi do utraty wzroku? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam zapytać o takie coś, właściwie nie tyle pytać, co bardzo, bardzo prosić. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje od pewnego czasu na naszych ulicach. Oczywiście musimy nosić maski i wszystko inne, żeby być zdrowym, ale co się dzieje z naszymi, po prostu zniszczeniem naszego wzroku? Chodzi mi o te światła, które są w tej chwili, lampy z tym niebieskim światłem UV LED-owym. Jest przecież na UJ-cie, nie wiem, czy już jest dokończony, była taka praca naukowa, degeneracyjny wpływ na siatkówkę, rogówkę i tak dalej, nie wiem, to rok temu bodajże. Nie da się iść w tej chwili. W tej chwili na rowerze światło takie po prostu rażące w oczy, to niebieskie, takie silne, jest po prostu skierowane na ludzi, którzy idą. Już nie mówię o hulajnogach, bo to jest coś koszmarnego. Hulajnogi jadą po chodniku i świeci. Mam zdjęcia zrobione. Te zdjęcia są przerażające. Natomiast jest to samo teraz w tramwajach, w autobusach. No po prostu w ciągu dnia jest trudno, ale już jak jest zmierzch i wieczór, no to się po prostu nie da rady iść ulicą. Dalej, w tramwajach podłogowe są światła, które też skierowane są po prostu w człowieka oczy. No, jest coś koszmarnego, nawet, no niestety, ale i w kościele te lampy również są instalowane. Proszę Państwa, proszę, błagam, nie tylko ja, ale dużo osób to zauważa i mówi. To jest coś koszmarnie rażącego.
Dziękuję Pani Małgosiu.
Tak.
Dziękuję. Poprosimy naszych gości, może panią dr Martę Simińską o słowo w tej sprawie.
Już odpowiadam szczególnie na to pierwsze pytanie dotyczące jaskry. Kilka słów o jaskrze może w takim razie. Pani pytała, czy jaskra zawsze prowadzi do ślepoty. Otóż nieleczona jaskra tak. Jaskra jest taką chorobą, która nieleczona prowadzi do obumarcia nerwu wzrokowego, a nerw wzrokowy jest to struktura ośrodkowego układu nerwowego, która jak dotąd nie podlega żadnym naprawą. Nie ma żadnych metod ich powrotu do normalnej funkcji. Także jaskrę trzeba leczyć, jaskrę trzeba wykrywać i tak jak już wspominałyśmy, jaskra jest taką chorobą, która często nie daje o sobie znać bardzo długo. Część typów jaskr, bo to jest cała właściwie złożona grupa chorób i niektóre z tych rodzajów ujawniają się właśnie bólem oka, czerwonym okiem. Część pacjentów zauważa zmiany w polu widzenia, ale zdecydowana większość pacjentów to są osoby, które stopniowo tracą wzrok, stopniowo tracą część pola widzenia i nie wiedzą. Zwłaszcza, że nasze oczy są narządem podwójnym i w sytuacji, kiedy jaskra dotyka jednego oka, to widzenie drugiego oka rekompensuje te ubytki pola widzenia i pacjent może przez długi okres się nie zorientować, że ta choroba jego dotyczy. Jeśli chodzi o leczenie jaskry, to jego celem jest właśnie zatrzymanie tych zmian, które zastaliśmy w momencie rozpoznania jaskry. Tych metod leczenia jaskry w przeciwieństwie do zaćmy, bo tak jak tutaj dużo mówimy o zaćmie, mówimy tylko o jednej metodzie operacyjnej, bo de facto tylko w ten sposób możemy zaćmy się pozbyć. Tak w sytuacji tej drugiej choroby, często mylonej zresztą przez pacjentów, jaką jest jaskra, to tutaj tych metod leczenia jest bardzo dużo. Zwykle rozpoczynamy od leczenia kroplowego, czy to w postaci jednego preparatu, czy potem dołączając kolejne. Są też metody laserowe i są też metody operacyjne i wśród metod operacyjnych też jest cała grupa metod tak naprawdę. Także tutaj te możliwości leczenia są bardzo duże, ale też nie każda metoda zawsze działa, więc bycie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym okulistą jest niezbędne, żeby tą jaskrę dobrze prowadzić. Jest dużo metod diagnostycznych służących najpierw do właściwego rozpoznania, bo też to jest kluczem do sukcesu, żeby prawidłowo rozpoznać jaskrę, określić jej typ i wtedy wdrożyć takie leczenie, które daje najlepsze rezultaty. A jeśli chodzi o to pytanie związane z tymi światłami...
To zagrożenie właśnie, bo tak oświetlenie, co ma negatywny wpływ, bo myślę, pani mówi niebieskie światło, ale to przecież komputer, to tablet, smartfon, telewizor, więc też może nawet młode pokolenie nie do końca ma świadomość. No i kwestia tego oświetlenia LED-owego.
Znaczy, no tutaj taki złożony temat, bo jeśli wiadomo, że tak sądzę, że żadne z tych świateł, czy to wspomniane światła drogowe, czy w tramwajach, czy w hulajnogach, myślę, że to są zawsze lampy, które są jednak dopuszczone przez producentów i nie mogą to być takie urządzenia, czy takie lampy, które no w sposób oczywisty szkodzą naszemu zdrowiu. No trudno, to właściwie nie pytanie dla nas, nie pytanie do nas, tylko do producentów, do osób, które jakby mogą wpłynąć na to, w jakim miejscu są te światła montowane. Jeśli chodzi z kolei o to, co ojciec poruszył, o tą dostępność i powszechność tych urządzeń elektronicznych, jakimi są laptopy czy smartfony, no oczywiście, że zbyt długie przesiadywanie przed monitorem nie sprzyja zdrowiu oczu i my też mówimy to naszym pacjentom, zwłaszcza tym młodym pacjentom, którzy trafiają do naszych gabinetów, najczęściej z wadą wzroku, najczęściej z krótkowzrocznością, że w sytuacji, kiedy nie przystopują tej ekspozycji, to czeka ich rozwój wady wzroku.
No to też pewnie apel do mam, które, czy rodziców, którzy dosyć szybko dają dzieciom właśnie tablet, dają smartfona i to dziecko też w bardzo bliskim kontakcie jest z tym ekranem.
No tak, to jest myślę sprawa dla wielu z nas dorosłych oczywista, że nie sprzyja to niczemu dobremu tak długa ekspozycja. Często patrząc na dziecko, które ogląda jakieś filmy na tablecie czy na smartfonie, widzimy, jak ono jest bardzo zaangażowane w to, co ogląda. Ten jego wzrok jest bardzo, bardzo ufiksowany na jednym punkcie. Czasami ta właśnie ekspozycja jest bardzo długa, nie ma przerw i to na pewno działa niekorzystnie. Zresztą nie tylko na narząd wzroku, ale na ogólny rozwój dziecka. Także to pewnie temat na osobną dyskusję, co tu zrobić, żeby dzieci nas słuchały i żeby tych smartfonów czy komputerów nie nadużywały. I oczywiście tutaj apel do rodziców, żeby w sposób mądry dawkować dostęp do tych urządzeń.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i gości.
Dziękujemy.
I ja troszeczkę inny temat ruszę.
A skąd telefon?
Z Krakowa.
Dziękuję.
I ja inny temat ruszę troszkę o profilaktyce, bo kiedyś, ja już jestem osobą starszą, ale kiedyś w klasie 5 szkoły podstawowej miałam słaby wzrok, trafiłam do lekarza okulisty i tak powiedział do mamy: proszę pani, okulary oczywiście miałam minus 3,5, ale bardzo proszę marchewkę z jabłkiem, calutki rok. Ja dzisiaj jestem osobą, no już taką wiekową, po 70 roku życia i ja mam minus 2. Nie jest to żaden jakiś taki bardzo upośledzony wzrok, ale powiem coś innego, bo kupiłam, kiedy interesuje mnie medycyna niekonwencjonalna i kupiłam książkę wydaną przez wydawnictwo Klex z Bielska-Białej w 2000 roku i tam jest coś ciekawego na temat lecytyny, że lecytyna powoduje, że witamina A wchłaniana jest przez jelita, a witamina B1 przez wątrobę. I teraz ja, kiedyś córka kupiła w markecie jajka. Był numer telefonu. Zadzwoniłam do tego pana, producenta jajek. Ja mówię: proszę pana, czy ma pan w swojej fermie koguty? Nie, bo to jest zabronione przepisem. Ja mówię: no ale przecież jajko lecytyna jest w jajku, zawarta w żółtku. I jeżeli to jest tak bardzo ważny składnik odżywczy, więc dlaczego kury żywione są, to mi lekarz mówił, hormonami kogutów. No przepraszam bardzo, jak ja teraz patrzę na dzieci bez mięśni, a przecież witamina B1 to są mięśnie, to jest mózg, to jest mięsień sercowy, a witamina A, ten wzrok, tyle osób młodych, młodych jest, nosi już okulary. Naprawdę, zwróćmy, proszę państwa, państwo lekarze, zwróćcie uwagę na to, co jemy, jak się odżywiamy. Ja do dzisiejszego dnia zawsze marchewka z jabłuszkiem, czy to z cytrynką, czy to z jakimś olejem, czy ze śmietanką. I tam jest właśnie surówka, która zabezpiecza nas, no ale też i ta lecytyna z tego żółtka, z tego jajka, aby ono było wartościowe. Dziękujemy. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję uprzejmie za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani doktor Marta Siemińska.
Tak, kilka słów ogólnie na temat profilaktyki. Myślę, że warto się nad tym zatrzymać. Troszeczkę mówiłyśmy na wizji o tym, ale faktycznie te pytania często trafiają do nas, jak tutaj zapobiegać chorobom oczu. Część chorób oczu to jest taka, która jest uwarunkowana genetycznie i na nie nie mamy wpływu, na te warunki genetyczne. Część chorób oczu są to choroby związane z wiekiem, jak choćby zaćma, czy właśnie zwyrodnienie siatkówek, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Na wszystkie choroby w jakimś stopniu wpływa nasz styl życia. I to takie ogólne zasady, które mogę tutaj przytoczyć, które powinniśmy wdrażać w swoim życiu, żeby zapobiegać chorobom oczu i jak najdłużej cieszyć się dobrym wzrokiem, To oczywiście wspomniana zdrowa dieta, jak najbardziej warzywa, owoce. Też myślę, że to są sprawy oczywiste, że zdrowa dieta, wysiłek fizyczny, niepalenie papierosów, chronienie oczu w postaci okularów z filtrem, to są takie rzeczy, które po prostu no, są bardzo ważne. Są, może brzmią banalnie i są bardzo podstawowe, ale to są rzeczy najważniejsze. Wszelkie inne sprawy typu suplementy diety, to już jest rzecz taka do rozważenia. Pacjentom na pewno łatwiej byłoby zażywać jedną pigułkę dziennie i myśleć sobie, że o, ja teraz pilnuję tutaj spraw oczu, ja mam tabletkę i ja na pewno będę uchroniony od wszelkich zachorowań. Tak niestety nie jest. No niestety te najcięższe do wdrożenia zasady zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, to są rzeczy, które najtrudniej utrzymać w ciągu całego życia. Łatwiej jest wziąć tabletkę, no ale niestety opieramy się na medycynie podpartej badaniami naukowymi i wiele z tych metod takich właśnie chemicznych, tych suplementów diety, no nie ma uzasadnionych i potwierdzonych w badaniach korzyści. Dlatego jeśli chcemy się suplementować, to słuchajmy lekarza, bierzmy te suplementy, które poleca lekarz, bo kupienie czegokolwiek z apteki nie zawsze przyniesie dobre rezultaty. Może te środki nie zaszkodzą nam, ale często nie pomogą. Często spowodują, że wydamy pieniądze, że może będziemy, nasz układ pokarmowy ucierpi, bo może będziemy brać tego więcej i całkiem niepotrzebnie. Także no jak najbardziej jestem za tym, co ta pani tutaj przed chwileczką powiedziała, że zdrowa dieta to na pewno jest dużo ważniejsza niż niektóre suplementy takie chemiczne. A mówię, jeśli już bierzemy suplementy, to bierzmy dobre suplementy, takie, które poleca w naszym przypadku lekarz okulista.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Barbara z Dolnego Śląska. Ja się chciałam zapytać, bo moja znajoma, znaczy się tu sąsiadka, miała właśnie zjaskrę i to jeszcze z kątem przesączenia. I zrobili jej operację, dali tą soczewkę, a ta soczewka cały czas wychodzi do przodu. No sobie bierze jakieś krople i się nic nie poprawia. Po prostu ona nie widzi i w ogóle, znaczy się bardzo słabo widzi. I teraz gdzieś mówią, że na drugie oko tak samo trzeba robić. No ale ona się boi, bo jeżeli to pierwsze oko, to lewe oko jest niezagojone, non stop ta soczewka nie może się ułożyć na oku, tylko wychodzi do tego, do przodu. No i jeszcze takie ciśnienie dostaje. Właśnie, co ona ma robić?
Dziękuję bardzo. Pani doktor Elwira Mrówczyńska.
Dziękuję. No jeżeli chodzi o operację u pani znajomej, to rozumiem, czy to była operacja taka wieloproceduralna, czyli operacja zaćmy i operacja przeciwjaskrowa, tak?
Przepraszam, rozłączyła się pani.
Tak, nie do końca jest to, te informacje dla mnie są spójne, które pani nam przekazała, bo pacjentka choruje na jaskrę i mówi, że była operacja przeciwjaskrowa i operacja zaćmy. Ciężko mi się odnieść do stanu miejscowego pacjentki, tak? Na pewno nie może pacjentka zakładać, że drugie oko będzie podobna sytuacja, tak? W tej chwili jest, ja też nie widziałam pacjenta, nie widziałam jej, tej pacjentki stanu miejscowego. Ciężko jest mi się do tego odnieść. Także na pewno zabieg operacyjny nie będzie jakimś niebezpieczeństwem. Na pewno będzie bardziej obciążony, tak? Z powodów chorób współistniejących, jaki jest u pani jaskra. No, także tak mało informacji tutaj pani nam przekazała i te informacje nie do końca są spójne i nie do końca wynikają, właściwie nie są prawidłowe.
Dziękuję. Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie o te filtry UV w okularach. Jak to wygląda? Pracowałem kiedyś jako spawacz i no wiadomo, spawacz musi mieć taką specjalną przyłbicę, maskę, która jest wyposażona w taką płytkę z filtrem UV. Płytka jest grubości no niecałe pół centymetra. No i moje pytanie jest takie, jak to wygląda z tymi filtrami, bo okulary przeciwsłoneczne, jakie można kupić w przeciętnym sklepie, są bardzo cieniutkie i tego filtra tam tak naprawdę jest niewiele. Natomiast słyszałem takie głosy, że te okulary kupowane w sklepie są, mogą być nawet potencjalnie niebezpieczne. Można stracić wzrok nawet przy ostrym słońcu. Przez to właśnie, że są takie cienkie.
Dziękuję. Pani doktor Marta.
Tak, już odpowiadam. Jeśli chodzi tutaj o sytuację, którą pan przytacza w czasie spawania, no to oczywiście ochrona przy spawaniu, no to już tutaj specjaliści BHP ręczą za te przyłbice, które są stosowane do tychże działań. One są odpowiednio dostosowane właśnie do rodzaju pracy i nie można ich porównywać z ochroną przeciwsłoneczną. Jeśli chodzi natomiast o ochronę przeciwsłoneczną, tak jak wspomniałam, jest to element profilaktyki chorób oczu. Stosujemy jak najbardziej przyciemnione okulary, ale znowu tutaj to, co pan też wspominał o tym, że zwracamy uwagę na ich jakość, tak, że okulary bez atestów kupione na stoisku niewiadomego pochodzenia, one nie zawsze będą nas chroniły. I ta opinia, którą pan przytoczył, że one mogą pogorszyć wzrok, wynika z faktu, że jeśli nie mają one filtrów, a są tylko przyciemnionym szkłem, to mogą rozszerzać nam źrenice i powodować, że większa ilość promieni słonecznych dociera do naszej siatkówki, niż byśmy tych okularów wcale nie mieli. Więc jeśli kupujemy byle jaki produkt, no to możemy się liczyć z tym, że nie do końca jakby będzie on spełniał wymagania ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego oczywiście zachęcamy do kupna okularów atestowanych w salonach optycznych, gdzie jest ta gwarancja, że ten produkt jest sprawdzony i że no jest wskazany do tej właśnie ochrony.
Dziękuję. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja dzwonię z Puław, Zofia, moje imię. Witam ojca i wszystkich gości. Ja mam takie pytanie, już kilka lat temu byłam kierowana na operację zaćmy. Nadal się składało, że miałam odkładane, później miałam takie w domu losowe wypadki, do tej pory się zeszły. Do czego zmierzam? Czytam, mam 80 lat, czytam bez okularów i nie mam w ogóle okularów. I widzę najdrobniejszy druk, ale po prostu stałam się krótkowidzem. No i nie wiem, czy poddać się operacji, czy to mi nie zagraża czymś. Chciałam uzyskać odpowiedź.
Dziękuję. Pani doktor Mrówczyńska?
Jeżeli chodzi o pani wiek, to wiek nie jest przeciwwskazaniem, tak jak wcześniej mówiłyśmy, tak? Do zabiegu operacyjnego zaćmy. To, że pani w tej chwili dobrze widzi z bliska, wynika z pewnego rodzaju zmętnień soczewki, z pewnego rodzaju zaćmy. Soczewka jest zbudowana z kilku warstw. Ma warstwę zewnętrzną korową, warstwę jądrową i w zależności od tego, która z tych warstw szybciej mętnieje, no taki mamy rodzaj zaćmy. I w przypadku zaćmy jądrowej dochodzi do zmętnień w samym jądrze soczewki, to powoduje rozwój tak zwanej, to powoduje rozwój krótkowzroczności wynikającej z zmętnień soczewki. Dlatego w tej chwili tak doskonale pani sobie radzi z bliżą, nie czyta, czyta pani bez okularów, praktycznie funkcjonuje pani w tej bliskiej odległości do pół metra bez okularów, to wynika ze zmętnień soczewki. Niestety te zmętnienia będą postępowały i to będzie wpływało na jakość widzenia. Także myślę, że warto byłoby rozważyć zabieg operacyjny. Na chwilę obecną ma pani komfort powiedzmy funkcjonowania w bliskiej odległości czytania bez okularów, ale to nie będzie rzecz stała. To się będzie zmieniało i te zmętnienia będą postępowały.
Także lepiej się poddać operacji.
No tak jak wspomniałam, w tej chwili ma pani komfort widzenia z bliska. Wynika to z rodzaju zmętnień soczewki. ale te zmętnienia nie będą stały na tym stałym poziomie, tylko będą dalej postępowały, powodując zmętnienia całkowite i zaćmę taką dojrzałą, a wtedy ten zabieg operacyjny na pewno będzie dużo trudniej wykonać i jest obarczony większym ryzykiem, tak? I śródoperacyjnym, i pooperacyjnym. I powrotu pacjenta do takiej użytecznej ostrości widzenia.
Dziękuję. Radio Maryja?
Tak.
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z Lubuskiego.
I mam na imię?
Mam takie pytanie. Błona przesiadkówkowa, to znaczy skierowano mnie na operację, witrektomii. I proszę panią, boję się poddać się tej operacji. Nie wiem, proszę mnie poradzić. Halo?
Jesteśmy panią doktor Martę Simińską, poprosimy.
Tak, błona przesiadkówkowa to jest ta grupa chorób, związana z pograniczem ciała szklistego i siatkówki. Ta błona siatkówkowa czasami tworzy się samoistnie, czasami w wyniku innych chorób. Trudno tutaj rozstrzygać sprawę tak zero-jedynkowo i powiedzieć pani, co pani ma robić, ponieważ w przekwalifikacji do zabiegu witrektomii ważne jest i ostrość wzroku tego oka, i czas trwania, i to, jak wygląda struktura siatkówki. Przed zabiegiem, w czasie wizyty kwalifikacyjnej do witrektomii, zawsze lekarz rozmawia z pacjentem, mówi, jakie są korzyści, jakie są zagrożenia. Robiąc badanie OCT, czyli tomografię siatkówki, widzimy, w jakim stanie też są poszczególne warstwy siatkówki i co za tym idzie, jakie jest rokowanie. Na pewno czekanie zbyt długie no nie rokuje zbyt dobrze, ale czasami, kiedy zmiany są nieduże i są w okresie obserwacji kilkuletniej i nie postępują i widzenie pacjenta jest bardzo dobre, takie błony się pozostawia do dalszej obserwacji. Także nie jest to choroba, do której możemy się jednoznacznie wypowiedzieć w tej chwili, operować czy nie operować. No, trzeba być zbadanym, trzeba zapytać lekarza kwalifikującego konkretnie o swój przypadek, o jakieś takie oszacowanie procentowe, czego można się spodziewać. Na pewno, jeśli chodzi ogólnie o operacje te witreoretinalne i o te choroby plamki, takie jak właśnie otwór czy błona przesiadkówkowa, to na pewno tutaj czas ma znaczenie i nie zawsze to takie przeciąganie w czasie jest dobrym rozwiązaniem. Ale też na pewno trzeba wiedzieć, że ten powrót do widzenia nie zawsze jest pełny i też nie jest szybki, tak jak po operacji zaćmy. Zwykle ta siatkówka, która jest zmieniona pod tą błoną przedsiatkówkową, ona potrzebuje dłuższego czasu, żeby wrócić do swoich funkcji, a czasami, jeśli proces trwa długo i był nasilony, to powrót do funkcji wcześniejszych jest niemożliwy, bo doszło w trakcie do uszkodzenia warstwy fotoreceptorów. Także sprawę no tutaj trzeba traktować indywidualnie i niestety nie poradzimy jednoznacznie.
Właśnie tutaj pisze, że siatkówka przyłożona jest. Mhm. To nie rozumie.
Siatkówka przyłożona to przeciwieństwo siatkówki odwarstwionej. Siatkówka odwarstwiona zawsze jest wskazaniem do operacji, praktycznie zawsze jest wskazaniem do operacji. My, opisując badanie okulistyczne czy badanie USG oka, często używamy takich sformułowań: siatkówka przyłożona, jakby dając takie zaświadczenie o tym, że nie ma odwarstwienia siatkówki, które to odwarstwienie siatkówki jest zawsze wskazaniem pilnym do interwencji.
Dobrze, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bardzo proszę,
z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dziś temat: szpitalne leczenie chorób oczu w czasie pandemii. Nasi goście, lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu, to lekarz Elwira Mrówczyńska, koordynator oddziału okulistyki, lekarz specjalista, okulista Marta Simińska i kardiolog, rzecznik prasowy szpitala doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek. Telefony do studia, do Radia Maria w czasie rozmów niedokończonych. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. I jeden telefon, ten dla zagranicy, 48 56 655 23 33. Kolejnych nie podajemy, bo też z racji tego, że nasi goście online są połączeni z naszym studiem w Toruniu, więc tylko podajemy te trzy numery. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Zofia, dzwonię z Krakowa. Mam 80 lat skończone. Mój problem jest taki, że od 5, może i 6 lat bardzo mam silne łzawienie oczu. Byłam u lekarza okulisty, a wcześniej, kilka lat temu i niedawno, który mi twierdzi, że muszą być tam coś nad, jeden i drugi, że coś tam nad powiekami musi być jakaś operacja, że, ponieważ te łzy moje zamiast tam wchodzić do oka, to mi wszystko wylewa się i bardzo często ktoś mi się pyta, czy płaczę. To jest bardzo wielki problem. Ratuję się sama w domu tak, że obkładam sobie świetlikiem tymi poduszeczkami, a po nocy to mi lżej, że mniej mi się łzawił, albo biorę ten kropelki starowin, ten paseczek czerwony, tam pisze na silnie łzawiące oczy i tak się ratuję. Nie poszłam, nie poddałam się żadnej operacji, ale to mi przeszkadza. Widzę, czytam też bez okularów, tylko do telewizora potrzebuję i funkcjonuję w ten sposób, ratuję się. I też lekarz patrzył, czy mam sprawę tam tej operacji na zaćmę, to powiedział, że początki są, że warto iść do lekarza i nie wiem, co mam z tym zrobić. Co, jaki tak panią doktor, pani proszę o pomoc taką, gdybym nie szła na operację, bo mam jeszcze inne kłopoty zdrowotne, inne ważniejsze i dlatego nie idę, to jak można sobie pomóc w domu w takim właśnie w tej sprawie?
Dziękuję. Poprosimy panią doktor Elwirę Mrówczyńską. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o łzawienie, to jest wiele chorób, które mogą powodować, tak? To są choroby, które wynikają z samego nieprawidłowego przylegania filmu łzawego i paradoksalnie pacjent łzawi, bo ma suche oko. Drugą grupą taką ważną też są zabiegi w obrębie ustawienia prawidłowego punktu łzawego. Czasami pacjent ma opadającą powiekę albo z różnych przyczyn źle ustawione punkty łzawy i to też powoduje nadmierne łzawienie u pacjenta.
Ciężko pewnie własnym sumptem będzie pani poradzić sobie z tym problemem. Rozumiem, że wizyta u okulisty odbyła się i pewnie jakaś wstępne rozpoznanie też. Myślę, że trzeba byłoby się poddać doświadczeniu pani doktor i zawierzyć nam jako specjalistom w formie leczenia. Jeżeli byłby to tylko i wyłącznie problem samej suchości oka, no to oczywiście może pani się wspomagać lekami nawilżającymi. Jest cała grupa leków nawilżających, które nie posiadają konserwantów. Te leki o tyle są dobre, że nie mają wpływu toksycznego na samą rogówkę. Dodatkowo jeszcze mają długi okres przydatności. Ale, ale też nie wiemy tak naprawdę, czy jest to u pani zespół suchego oka, czy to łzawienie wynika z nieprawidłowego ustawienia powiek i punktów łzowych. Że warto byłoby jednak poddać się doświadczeniu i opinii lekarza. I my jesteśmy dla państwa, nie chcemy szkodzić pacjentom, tylko chcemy raczej pomagać pacjentom. Także warto byłoby też wysłuchać lekarza swojego prowadzącego okulisty i postąpić tak, jak pani doktor zaleci albo zachęci, tak?
Dziękuję. Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z północy. Pani doktor, była operacja gradówki, ale zanim do tego doszło, wcześniej było zapalenie okosnej na skutek wydostania się przez kanał leczony, kanałowo ząb, przedostatni już na górze. I część lekarstwa po prostu weszła poza kanał. Spowodowało to jakieś tam zapalenie okosne czy coś takiego. Zęby zostały usunięte. Po tej gradówce została takim jak ropienie, nie ropienie, tak jak powiedzmy rano, no zawsze jest tam jakieś takie pozycja oczna. Ale to oko akurat jest takie no więcej nasilone na to ropienie. No i teraz dentysta zdecydował o implantach w tym miejscu, gdzie zostały usunięte też zęby, tam po zapaleniu tej okosny, poprzez wydostanie się tego lekarstwa przez kanał. Ono niby częściowo może spowodowało i tą gradówkę, czy coś w rodzaju gradówki. Cisz, mam taką jakby wewnętrzną problem, czy się poddać tym implantom. Tam była część usuwana tej okosnej, tak tam potem dodawano część jakby tej kości, bo tam brakowało i ono się miało teraz zaleczyć. No i teraz po tym zaleczeniu mam się za kilka dni się tam stawić, prawda, do tego implantowania w tym miejscu. No ale z tą gradówką i tak z tym okiem, czyli z tym kanałem, czy to może być powiązane?
Dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
Marta Sińska.
Jeśli chodzi tutaj o tą gradówkę, czy ona się pojawiła w związku z chorobą zęba, czy zupełnie przypadkowo i taka koincydencja jest przypadkowa, to tutaj... Tak, ja rozumiem, tylko czy przyczyną tego stanu...
Ja to tak wiążę, że to było w tym samym miejscu, gdzieś w okolicach, że to tak mogło się to właśnie wydarzyć.
To znaczy się, no tak jak mówię, czasami zdarza się, że taka infekcja tutaj w okolicy zębów może skutkować jakimiś zmianami też bakteryjnymi w obrębie powiek. A czasami po prostu przypadkowo pojawia się taki problem niezależnie od tego zachorowania w obrębie zębów. Tak czy owak, no gradówka jest taką tutaj takim stanem, z którym no raczej tutaj okulista powinien sobie poradzić. Najpierw stosujemy metody zachowawcze w postaci kompresów, maści, kropli. W sytuacji, kiedy to nie pomaga, nie daje odpowiedniego rezultatu, to leczymy operacyjnie. To jest taki krótki zabieg w obrębie powiek, często odbywający się w warunkach poradni przyszpitalnej. I sam w sobie ten stan gradówki nie jest jakimś dużym zagrożeniem dla oczu. Więc tutaj myślę, że tutaj musi pan słuchać dentysty i wierzyć w to, że to, co proponują, będzie dla pana dobre. I sam fakt, nawet jeśli miałaby się pojawić kolejna gradówka, bo czasami jest tak, że jak już się jedna pojawi, to potem te gruczoły, z których się tworzą gradówki, po jakimś czasie znowu się zapychają i te gradówki się odnawiają, czasami robią się mnogie. Ale no jeśli wdrożymy metody lecznicze na powieki, to myślę, że niewiele pan tutaj ryzykuje.
Dziękuję. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Ja dzwonię ze Śląska. Maria moje imię.
Dziękuję.
Ja mam takie pytanie. Już mogę mówić?
Tak, bardzo proszę.
Jestem rok temu prawie miałam operację ficteo, jak się to nazywa, fakowitreokomia. Otwór, rozpoznanie było otwór plamki i zaćma początkowa oka prawego. I to było robione koniec lutego rok temu, w 2000 roku drugiego. Wyszłam bez powikłań, 4 rodzaje kropli. Miałam gaz podany tam. Przez 2 miesiące mi schodziło z tego oka po prostu gaz. Tak miało być. I po 3 czy 4 dniach byłam na kontroli, ściągnięto szwy. To ta pani doktor, która mnie operowała, no powiedziała, że no chyba wszystko dobrze i miałam kontrolę mieć za tydzień czy tam ileś. No i była ta, no ta pandemia. Zamknięty był szpital, więc czekałam długo, byłam prywatnie u pani doktor, raz, drugi. Posprawdzała, no i kazała mi przyjść znowu. Jak się skończyło ta cała pandemia, to w ogóle mi nawet proponowała okulary, no a w tej instrukcji ze szpitala pisało, że do roku nic nie trzeba robić, bo się tam będzie korygowało oko. Przy drugiej wizycie ta pani doktor prywatnie mi powiedziała, no nie, bo się okazało, że no nie wiem, ponoć się coś poprawiło, ale bo nie mam już tych krzywych takich linii, natomiast czytać nie mogę na to oko absolutnie, na szczęście naprawę jeszcze czytam. Mam 2,5 na krótko, do czytania po prostu mam tylko okulary. No i znikają mi literki. Czy to jeszcze mogę mieć nadzieję, że no po prostu, że coś mi się poprawi, czy nie, bo roku jeszcze nie ma.
Dziękuję. Pani doktor Mrówczyńska.
To muszę powiedzieć, że miała pani ogromnego pecha, że rzeczywiście trafiła pani na ten okres pandemii i takiej słabej dostępności do wszystkich specjalistów. Bo taki czas, kiedy myśmy się wszyscy zamknęli, bo takie było wytyczne i był narodowy lockdown. Co do pani pytania o powrót do powiedzmy w pełnej, do prawidłowego użytecznego widzenia, ten okres mówi się, że po zabiegach witreoretinalnych to jest roka czasami i półtorej roku. Także to krzywienie obrazu, uciekanie obrazu jest wynikiem takiego powrotu, jest wynikiem pewnej dysfunkcji siatkówki, jeszcze dysfunkcji siatkówki, która nie jest prawidłowo, nie prawidłowo funkcjonuje. Miała pani zabieg fakowitrektomii, to jest zabieg, kiedy operuje się często tylny odcinek, ale ze względu na to, że jest duże ryzyko uszkodzenia jatrogennego torebki tylnej soczewki, wykonuje się w jednym czasie jednoetapowo zabieg usunięcia soczewki i zabieg witrektomii tylnej. Dlatego ten zabieg był wykonywany tak wieloproceduralnie. Dałabym sobie jeszcze czas, bo ten okres powrotu to jest takie półtorej roku do pełnej, do powiedzmy użytecznego widzenia, ale też nie wiemy, na ile ta siatkówka przed zabiegiem operacyjnym była uszkodzona. Czy to jest maksimum w tej chwili, co możemy osiągnąć, czy jeszcze jest pewna doza poprawy widzenia. No, no chwilę obecną jest mi to ciężko powiedzieć, ale proszę się uzbroić w cierpliwość. To jeszcze może trochę potrwać. Tak jak zabieg operacji zaćmy daje spektakularne poprawę ostrości widzenia, bo praktycznie z dnia na dzień pacjent dobrze widzi. Tu zabiegi z zakresu tylnego odcinka są o tyle mniej niekorzystne, i bo są wydłużone w czasie, tak? Także ten powrót do widzenia jest znacznie dłuższy niż po zabiegu operacji usunięcia soczewki.
Dziękuję. Radio Maria.
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże Pani.
Elżbieta z Mazowsza. Ja mam takie pytanie. Jestem po wizycie bardzo niedawnej okulistki i rozpoznała zaćmę starczą i AMD. Przy czym oko prawe jest postać sucha, oko lewe jest postać wilgotna. Zapisałam się już na te operacje. Rzeczywiście w lutym pod koniec będę miała zrobione oko, na zaćmę oko prawe, w marcu oko lewe. I dostałam taką odpowiedź od okulisty, który mnie zatwierdził na tę operację, że AMD lepiej się będzie badało po operacji zaćmy. Jak to w ogóle będzie, na czym to będzie polegało to leczenie na to AMD? Czy to w ogóle coś się da z tym AMD zrobić?
Panią doktor Martę Simińską poprosimy.
Tak, tutaj pani dotyka tej choroby AMD, czyli zwyrodnienie klamki związane z wiekiem. I tak jak tutaj pani powiedziała, mamy dwa rodzaje tej choroby, postać suchą i postać wilgotną. O ile w postaci suchej nie za wiele mamy pacjentowi do zaproponowania, ponieważ nie ma takich metod leczenia, które moglibyśmy wdrożyć, poza właśnie suplementacją, jakimś zdrowym stylem życia, edukacją pacjenta, kontrolą, nie za wiele możemy zaproponować. Jeśli chodzi o pani lewe oko, czyli o tą postać wilgotną, to w tej postaci proponujemy pacjentom leczenie iniekcjami doszpiskowymi. Te iniekcje doszpiskowe w większości przypadków kwalifikują się, znaczy są dawane w ramach programu lekowego. Od pewnego czasu mamy program lekowy leczenia zwyrodnienia klamki związanego z wiekiem i pacjenci z tą postacią często kwalifikują się właśnie do włączenia programu lekowego. Wówczas taki program lekowy polega na tym, że są podawane iniekcje do ciała szklistego. Te iniekcje odbywają się w warunkach szpitalnych. Pacjent, który jest włączony do tego programu, podlega dość częstym wizytom kontrolnym w oddziale szpitalnym. I każdorazowo badając pacjenta kwalifikujemy do kolejnej iniekcji bądź te iniekcje odraczamy. Za każdym razem pacjent jest badany i te decyzje są podejmowane indywidualnie w zależności od aktualnej sytuacji. Jeśli chodzi o współistnienie zaćmy ze zwyrodnieniem plamki, no to tutaj zawsze musimy się zastanowić, czy tę operację robić już, czy poczekać. Jeśli mamy do czynienia z postacią wysiękową, która jest bardzo rozwinięta, a zaćma nieduża, to zajmujemy się w pierwszej kolejności właśnie tym leczeniem zwyrodnienia plamki, tymi iniekcjami doszpiskowymi. A w sytuacji, kiedy zaćma, tak jak tutaj pani wspomniała, jest na tyle gęsta, że utrudnia diagnostykę tylnego odcinka, utrudnia diagnostykę siatkówki, to musimy ją wykonać dość szybko. Warunkiem dostania się do programu
zaćma.
W sytuacji, o której pani powiedziała, że zaćma utrudnia diagnostykę tylnego odcinka, to trzeba najpierw zaćmę usunąć, ponieważ warunkiem włączenia do programu lekowego jest wykonanie badań dodatkowych, jakimi są OCT siatkówki i angiografia fluorescencyjna. Obydwie z tych metod wymagają dość przejrzystych ośrodków optycznych, czyli właśnie między innymi soczewki. Soczewka musi być dość przejrzysta, żeby te badania były wiarygodne. Więc jeśli usłyszała pani, że wgląd jest trudny, to trzeba tą zaćmę usunąć. W sytuacji, kiedy wgląd jeszcze jest, to zwykle podajemy najpierw zastrzyki i potem w tym okresie, kiedy zastrzyk jeszcze działa i troszeczkę tłumi tą postać wysiękową, to wtedy operujemy.
Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Dziękujemy pani. Jest z nami też pan doktor Janusz Milcary, kardiolog. Panie doktorze, bo wiadomo, że dziś nasze spotkanie jakoś tak ukierunkowane na to szpitalne leczenie chorób oczu w czasie pandemii. Pan jest kardiologiem, ale też w telewizji mówiliśmy o tym, że tak nie można bagatelizować żadnej choroby, bo choroba postępuje. Więc jak też mamy się zachowywać? Mówiliśmy, że no, szpital nie wraca do normalnej całkowicie pracy, ale jest otwarty. Oddziały specjalistyczne są otwarte, tak w Toruniu, jak myślę, w innych szpitalach. Nie wszystkie są covidowe, więc żebyśmy nie zaniedbali. Jakie kroki możemy, czy powinniśmy podejmować, jak patrzeć na to, co z moim zdrowiem?
To jest oczywiście zależne od stanu zdrowia pacjenta. Jeśli mamy pacjenta przewlekłego, który leczy się na choroby przewlekłe, nie wiem, cukrzycę, niewydolność serca, jakieś inne choroby, to on oczywiście powinien utrzymywać kontakt ze swoim lekarzem, czy do specjalistą, czy realnie lekarzem prowadzącym. Jeśli nie pojawiają się żadne nowe objawy, jego stan pacjent sam określa jako dobry, to oczywiście nawet w formie teleporad takie leczenie może być prowadzone. Kiedy jednak pojawiają się objawy, których nie było wcześniej, które niepokoją pacjenta, bez względu na to, czy to już dotyczy pacjenta przewlekłego, czy kogoś, kto dotychczas był zupełnie zdrowy, to powinno wzbudzić w nas niepokój i zwrócenie się do lekarza, czy to pierwszego kontaktu, a potem do lekarzy specjalistów. Jak mówimy, pandemia spowodowała, że ten kontakt jest dużo gorszy. I jeśli nie będzie jednoznacznego też decyzji strony pacjenta, upominania się o pewne badanie, o postępowanie, to bardzo wielu pacjentów niestety nie trafia albo trafia zbyt późno. W onkologii zaczęto mówić wręcz o takim odroczonym wyroku śmierci, tak, ponieważ ci pacjenci prędzej czy później do nas trafią, ale trafią już w stanach, gdzie leczenie właściwie będzie nieskuteczne albo prawie niemożliwe. To samo widzimy w kardiologii. Ilość zawałów, która zgłaszających się do nas wyraźnie spadła, albo jeśli trafiają, to trafiają z opóźnieniem tygodniowym, dwutygodniowym, gdzie tak naprawdę mamy już do czynienia z dużą niewydolnością serca. To samo dotyczy w neurologii, w bardzo wielu różnych chorób. Także jeśli pojawiają się jakieś objawy, które nas niepokoją, bądźmy konsekwentni, domagajmy się leczenia, zgłaszajmy się do lekarzy, bo to może nam uratować życie i znacznie poprawić komfort po leczeniu. Pacjenci z zawałem serca, którzy zjawią się w ciągu godziny, dwóch, często wychodzą ze szpitala bez uszkodzenia mięśnia sercowego. Pacjenci, którzy zgłaszają się później, mówiłem w programie telewizyjnym, śmiertelność to jest 40%, a często potem przeradza się to w ciężką niewydolność serca.
Czyli nie zostawać w domu.
Zdecydowanie, jeśli masz zawał, nie zostawaj w domu.
Panie doktorze, mówiliśmy o tym, że no, kiedyś na przykład brakowało tych środków ochrony, dziś oczywiście sytuacja inna, jak na tych innych oddziałach to wygląda, chociażby na kardiologii.
No, przede wszystkim każdy lekarz, czy także pacjent jest zobowiązany do noszenia maseczki, dezynfekowane są ręce. Jeśli jest tylko podejrzenie, zresztą było mówione też a propos oddziału okulistyki, jeśli tylko najmniejsze podejrzenie, że mamy do czynienia z pacjentem infekcyjnym, to też wobec niego są podejmowane szczególne środki, kontakt jest w fartuchach barierowych. No i przede wszystkim znaczna ilość testów wykonywanych zarówno przed przyjęciem, jak i w przypadku pacjentów pilnych w momencie przyjęcia, przed wpuszczeniem na oddział, a także jeśli dojdzie do objawów infekcji, która może się pojawić z różnych powodów, to też jeszcze raz kontrolowanie są pacjenci, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z COVID-19, tak aby zminimalizować możliwość przeniesienia infekcji.
Jak działają oddziały zabiegowe?
No, generalnie oddziały działają normalnie, chociaż jeszcze w listopadzie, w grudniu absencja wywołana wirusem także wśród personelu była znaczna, więc czy obstawienie dyżurów, czy zabiegów było utrudnione. Tutaj też trzeba pamiętać, że szpital zakaźny to także szpital dziecięcy, gdzie dwa oddziały zabiegowe i laryngologii i chirurgii zostały zamienione na oddziały covidowe. To też spowodowało ograniczenie nieco zabiegów. Natomiast pozostałe oddziały funkcjonują w miarę normalnie.
A jak przychodzą na świat dzieci? Tak ciekawy jestem, bo tutaj też no, jakieś takie niebezpieczeństwo, prawda, i dla mamy, i dla dziecka?
Na szczęście dzieci przychodzą na świat bez względu na pandemię. Oczywiście te ograniczenia dotyczą również oddziałów położniczo-ginekologicznych, jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony, o wykonywane testy. Wielokrotnie w mediach pojawiał się temat też porodów rodzinnych, które zostały w dużej mierze ograniczone. W związku z tym, że pojawia się po prostu osoby z zewnątrz, które no, wcześniej nie było możliwości ich badania i to zawsze jest osoba z zewnątrz, która potencjalnie może przynieść w obecność wirusa. Dzisiaj udaje się to jakoś w pewnym stopniu przywracać poprzez to, że mamy do czynienia jednak z łatwym dostępem do szybkich testów, więc w dużej ilości te porody zostały przywrócone, ale nadal jeśli chodzi o takie porody operacyjne, czy ewentualna obecność osoby towarzyszącej jest na dzisiaj niemożliwa. Natomiast dzieci przychodzą jak najbardziej. My w szpitalu wojewódzkim posiadamy specjalną salę też, gdyby jednak zjawiła się ciężarna, która no, wymaga pilnej operacji i pilnego porodu, to szpital jest przygotowany, aby osobę, która choruje na COVID-19 również przyjąć i w takich warunkach specjalnych pod nadzorem w indywidualnej sali ten poród przeprowadzić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca prowadzącego i witam gości i mam następujące pytania. Mam lat 73 i skierowanie na operację zaćmy miałam właściwie pierwsze, to już koło 2016, no ale jestem odstraszającym przykładem zwlekania. Zdecydowałam się w roku 2020. I zostałam zoperowana lewe oko w koniec lipca, prawe koniec sierpnia, ale po pierwszym oku i patrząc przez nie, czułam, widziałam jakby cieniutką, zwijającą się, błyszczącą folię, zwłaszcza przy przejściu z ciemności do pomieszczenia oświetlonego. I nie rozumiem, dlaczego tak jest. Poszłam później na kontrolę w grudniu. No, a ponieważ poprosiłam o kartę informacyjną, więc napisano mi, że mam w rozpoznaniu subiektywne odczucie pogorszenia, zaburzenia widzenia. No więc jak subiektywne, to jest rodzaj agrawacji, czyli mnie się wydaje. I niepokoi mnie to, że pani doktor powiedziała, że zaćmę operuje się raz. W badaniu fizykalnym, w tym ostatniej kontroli, wpisano mi tak, cukrzycy nie ma, HA+, czyli z tego wynika, że nadciśnienie, chociaż no, nie leczyłam się z tego powodu. I stan po operacji zaćmy obu oczu. Stan po jak? Kapsulotomii oka lewego, gdzie mi wytłumaczono, że po prostu trzeba przelaserować jeszcze i to się dokonało we wrześniu. A na kontroli sprawdzającej w grudniu właściwie powinnam widzieć dobrze. Rana rogówkowa szczelna, rogówka gładka, tu jest wszystko w porządku. STK na miejscu, dno oka, tarcza okrągła, równa o wyraźnych granicach. Tętnicze zwężone, zmienione stwardnieniowo z objawami ugięcia na skrzyżowaniu tętnicy i żyły, czyli z tego by wynikało, że to jest już któryś stopień nadciśnienia. Plamka bez refleksu z dołeczka, tego nie rozumiem, siatkówka na obwodzie płaska. I moje pytanie, pierwsze jest oczywiste, za długo zwlekałam, ta zaćma była już taka, myślę, dojrzała.
czy określana bliskim znaczeniowo, bliską znaczeniowo nazwą. Pytano mnie, czy chcę nie nosić okularów po wykonanych zabiegach. Przywiązana jestem do okularów, do noszenia okularów, więc powiedziałam, że nie zależy mi specjalnie na tym. I teraz chciałabym zapytać, jak często powinnam chodzić na kontrolę oczu i czy wiecznie już będzie tak, jak mówiłam, oskarżałam się w lewym oku, zwijająca się dziwna taka zasłonka, bo to, że czasami są pływające maleńkie wtręty, no to nie ma ich oczywiście dużo i nie niepokoją mnie. Natomiast czy właśnie będzie tak z tym lewym okiem? Starałam się nie pochylać, ale po operacjach dużo czytałam, dużo oglądałam telewizji. No tak, to chyba to nie było najlepsze. Ale prawe oko dobrze się sprawuje. Przepraszam i bardzo pilnie słucham odpowiedzi.
Dziękujemy bardzo. Pani doktor Elwira Mruczyńska.
Warto byłoby, proszę panią, zrobić taką pełną diagnostykę chorób siatkówki jednak, bo samo badanie okulistyczne nie zawsze pokazuje nam dokładnie choroby siatkówki i warto byłoby tutaj poszerzyć tą diagnostykę siatkówki o badanie angiograficzne, o badanie angiograficzne dna oka i o badanie SOCT, to jest takie badanie tomografem, tak? I sprawdzenia warstw siatkówki, czy tam się w obrębie samej siatkówki zmysłowej nic nie dzieje. Często te objawy, o których pani mówi, tylko jest to dziwne, że jest to w jednym oku, ale czasami pacjenci uskarżają się na takie objawy, pacjenci, którzy mają wszczepioną soczewkę sferyczną. Są powiedzmy dwa rodzaje soczewek, soczewki te podstawowe, sferyczne i asferyczne. W przypadku soczewek sferycznych pacjent dobrze widzi centrum, a obwód zaczyna się zamazywać. Pojawiają się tak, my to nazywamy aberracje sferyczne i zwłaszcza przy takim ciemnym pomieszczeniu, kiedy tych promieni więcej dociera do siatkówki, bo rozszerza się nam źrenica, to obwodem pacjent może widzieć nierówne linie, skrzywienie się obrazu. Tak jest w przypadku soczewki sferycznej. W przypadku soczewki asferycznej ten obraz na całej powierzchni tej soczewki jest prawidłowy. Więc te promienie przechodzące przez tą soczewkę na każdym obszarze tej soczewki załamują się w siatkówce w jednym punkcie i pacjent widzi dobrze. Że to mogą być dwie rzeczy, tak? Jakość wszczepionej soczewki. To są też dobre soczewki, ale czasami pacjent uskarża się na tego typu objawy. A drugą rzeczą są te choroby siatkówki, no, które trzeba byłoby pogłębić i dodiagnozować tutaj tą część, bo o tym nie pani nam nie mówi. Mówi pani nam o badaniu okulistycznym, ale nie ma mowy o badaniach dodatkowych, czyli nie ma badania SOCT, nie ma badania angiografii fluorescencyjnej. To też są istotne badania na postawienie diagnozy.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Hanna z Gdańska. Ja mam takie pytanie o połączenie migreny z jaskrą. Dlaczego się pyta? Mam 70 lat i od młodości cierpię na migrenę i kiedyś przy jednym takim bardzo mocnym ataku, gdzie mi nie pomagały lekarstwa migrenowe, przepisane przez neurologa, zaczęłam po prostu, jakby straciłam wzrok na lewe oko, znaczy widziałam przez mgłę. I wtedy udałam się na pogotowie właśnie okulistyczne i tam stwierdzono u mnie atak jaskry. Miałam wtedy ciśnienie 90. Skierowano mnie do szpitala, tam mnie go zbijano lekarstwami i kroplami. Potem dostałam skierowanie do Akademii Medycznej w Gdańsku i laserem mi... Aha, stwierdzono u mnie jaskrę kąta ostrego, zamkniętego. I wtedy robiono mi w jednym i drugim oku otwory laserowe. I tak to było gdzieś między 4-5 lat temu. Biorę krople cały czas. Właściwie ostatnio ciśnienie mam wahające się między 14 a 16, ciśnienie w oku. I właściwie pani doktor stwierdziła, wszystkie tamte badania, kąt widzenia, tego to w miarę miałam dobre. Ale moje pytanie jest takie. Ja często miewam teraz, zamiast mi z wiekiem przechodzić te migreny, to ja mam je coraz częstsze i zawsze właśnie w tym lewym oku jakby. I bardzo bolesne, strasznie mnie to oko boli. Ja teraz nie wiem, czy to jest atak jaskr ponowny, czy to jest atak migreny. Jest to bardzo bolesne. Czasami to nawet mam 2-3 razy w tygodniu, taki mocny właśnie ból w tym lewym oku. I pan doktor od migreny mówi, że nie wie, pani okulistka też mówi, że nie wie, a ja właściwie cały czas cierpię. Biorę tylko te lekarstwa na migrenę, które mi przerywają ten atak. No ale ja je biorę już tak często, że czasami to mi się zdarza, że prawie 3-4 razy w tygodniu. No to jest takie moje pytanie właśnie.
Dziękuję pani doktor Marta Simińska.
Na podstawie tego, co pani mówi, wydaje się, że ten rodzaj jaskry, czyli jaskra z wąskim kątem przesączania, że raczej ona nie ma związku z tą migreną. I też z tego, co pani mówi, była już pani kilkukrotnie badana przez okulistę, bo zawsze zastanawiamy się, jeśli boli oko, to ono faktycznie może boleć z wysokiego ciśnienia i tylko zbadanie tego ciśnienia w momencie bólu oka daje nam pewność, czy ten ból właśnie jest bólem pochodzenia jaskrowego czy innego. Mówi pani, że okulista wyraził się, że to nie od jaskry, więc przypuszczam, że była pani kilkukrotnie badana w takich sytuacjach. Jeśli faktycznie temu bólowi nie towarzyszy zwyżka ciśnienia w oku, no to raczej nie ma to związku z jaskrą, a jest to ból no bardziej neurologiczny i do wyjaśnienia tutaj przez lekarza neurologa. Jeśli chodzi jeszcze o temat jaskry i związek z migreną, czasami jeśli chodzi o jaskrę, my głównie mówimy o związku jaskry z wysokim ciśnieniem w oku. Bo najczęściej jest tak, że mamy do czynienia z jaskrą i wysokim ciśnieniem. Natomiast są też takie typy jaskry, gdzie pomimo dobrych ciśnień śródgałkowych neuropatia jaskrowa postępuje. Wówczas przyczyną tej neuropatii jest właśnie, tak mówimy najogólniej, tło naczyniowe. Także to tło naczyniowe jest może troszeczkę gorzej zbadane i jego wpływy na rozwój neuropatii jaskrowej są mniej poznane. Również leczenie tego typu schorzeń no jest gorsze, jest mniej rodzajów leczenia. Także pewien związek może być, ale nie do końca daje się to zdiagnozować na chwilę obecną i jakoś tam leczyć. Ale z tego, co pani mówi, ten zamknięty kąt przesączania i te wizyty, które potwierdzały niskie ciśnienie, a mimo wszystko oko bolało, to raczej świadczy o tle takim neurologicznym.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, bardzo proszę.
Mówi Jan z Radomia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam skończone 70 lat i mimo, że byłem w zeszłym roku okulista powiedział, że mam wzrok jak młody Bóg. Zapisałem się do okulisty we wrześniu i w kwietniu zostanę przyjęty tu w Radomiu do szpitala. Chodzi mi o to, że kiedy patrzę wprost przed siebie, wszystko jest w porządku. Zerkam na prawo i na lewo i na prawo i na lewo widzę wszystko podwójnie. Kiedy opuszczam wzrok poniżej, czyli jak gdyby czoło pochyla się do dołu i rozglądam się, jak gdyby to podwójne widzenie na bokach troszkę maleje. Natomiast do przodu, patrząc w przód, poszerza mi się zakres ostrego horyzontu. No i bardzo dobrze widzę wtedy odległości, umiem ocenić odległości, wszystko i tak dalej. Zdarza mi się, że po wstaniu rano w nocy to mam tak jak gdyby piekące powieki. No do tej pory używałem wody, taki z ampułek kupionych w aptece, żeby oczy przemywać. Nie odważyłem się używać świetlika do nawilżenia oczu. No i czekam na tego okulistę, natomiast bardzo się boję, że jeżeli to widzenie na bokach jest podwójne, a zwłaszcza, że ja podlegam bardzo silnym stresom, to jest jeszcze inna sprawa, to wszystko razem złożywszy, chyba mnie czeka coś, co mnie na pewno zaskoczy. Nie chciałbym prorokować. Bardzo proszę o wypowiedź, jak to jest z tym patrzeniem niżej, wyżej i na boki.
Dziękuję.
Tylko na boki to podwójne widzenie występuje.
Pani doktor Elwira Mrówczyńska.
Jeżeli chodzi o podwójne widzenie, trzeba byłoby rozgraniczyć, czy
to jest podwójne widzenie jednym okiem, czy to jest widzenie podwójne obuocznie. Obuoczne. To raczej jest to przyczyna neurologiczna, a nie okulistyczna. Tak? Tylko i wyłącznie podwójnie widzimy jednoocznie w przypadku zbędnień soczewki. Kiedy zamazuje się obraz i widzimy na bokach podwójnie, to jest to przyczyna neurologiczna. Także myślę, że przed jeszcze wizytą okulistyczną warto byłoby odwiedzić neurologa. To jest cały szereg chorób, które mogą dać tam podwójne widzenie. To mogą być choroby naczyniowe, choroby demielinizacyjne. Także warto byłoby taką zasięgnąć opinię, konsultacji lekarza neurologa.
Czy stres też ma w tym swój udział?
Stres też może tak, oczywiście powodować zamazanie tego obrazu i podwójne, jakby rozmazywanie się i podwójne widzenie. Oczywiście, że tak.
Bardzo silny stres. Czy dobrze bym zrobił, gdybym przemywał oczy świetlikiem koloranów w kraju?
To nie zaszkodzi, to nie zaszkodzi, ale to na pewno nie będzie miało wpływu na...
Nie. Tylko ja mam kota i chyba alergię na tego kota, bo czekam na testy, no i tak nieraz z trudem otwieram powiekę, z trudem, prawie z bólem.
Świetlik nie zaszkodzi, ale warto byłoby też rozważyć leki przeciwalergiczne, jeżeli jest kot mimo alergii w domu, także...
Tak, Metaxę będę brał i... Tak dalej.
Członka rodziny nie można się pospać.
Dziękuję pani Anie.
Bogiem,
z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią doktor i ojca prowadzącego. Elżbieta z Warszawy. Pani doktor, ja mam takie zapytanie. Byłem pod koniec października u okulisty. I pani doktor mi powiedziała, że właśnie mam tą zaćmę, ale no trzeba poczekać, jak się ta korona skończy. I powiedziała mi, że w prawym boku jest niby plamka, ale ta plamka jest przyśnięta, że tak się z nią nic nie będzie robiło. I dała mi właśnie taką witaminę Resvage i krople Katio na rom. Żebym te krople kilka razy sobie wpuszczała i tą witaminę raz dziennie brała. I teraz pani doktor, tak od jakichś 2-3 tygodni, właśnie jak się rano budzę, to po prostu widzę, bo moment to jest, taką jakąś, jakbym widziała taką ciemną, jakąś po prostu szerwetkę haftowaną, coś takiego. I nie wiem, czy to jest oczu, czy to po prostu jest z głowy, no nie mam pojęcia.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Marta Simińska.
No tak, tutaj pani powiedziała o tym, że ma pani początkowe zwyrodnienia, na które otrzymała pani suplementację w postaci leku Resvage, suplementu Resvage, z tego co zrozumiałam. Także no, suplement polecony przez okulistę, myślę, że w porządku. Ten lek Kationorm, te krople Kationorm są to leki nawilżające do oka, które no, nie wpływają ani na rozwój, ani na zahamowanie rozwoju zaćmy, ani na chorobę zwyrodnieniową plamki. Służą one raczej poprawie komfortu pacjenta w sytuacji, kiedy ta powierzchnia oka daje o sobie znać w postaci pieczenia oczu czy uzawienia. Także stąd pewnie te krople się pojawiły. A w tej chwili to, o czym pani mówi, o tej takiej przesuwającej się, jak rozumiem, ciemnej plamce, najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z lętami ciała szklistego. Ciało szkliste jest to taka substancja galaretowata, która wypełnia wnętrze naszego oka. W dzieciństwie ona jest idealnie przezroczysta, idealnie gładka, natomiast z wiekiem robią się w niej różne zagęszczenia, które pacjent widzi w postaci właśnie takiego przesuwającego się mętu. Zwykle taki jeden pojedynczy męt nie powinien budzić wielkiego naszego niepokoju. W sytuacji, gdyby tych mętów pojawiło się nagle dużo, w sytuacji, kiedy towarzyszyłyby temu błyski, to trzeba wtedy się zgłosić do okulisty. Na takie pojedyncze męty zwykle nie mamy do zaproponowania żadnego leczenia. Nie ma takich metod, które by powodowały, że te męty ustąpią. Zwykle przebadanie pacjenta i ta informacja, że to nie jest nic takiego, sprawia, że pacjent nauczy się ignorować troszeczkę ten objaw, bo zwykle występują tylko w niektórych sytuacjach, kiedy pacjent nie wie, dlaczego tak się dzieje, to często jest przestraszony i zaczyna troszeczkę częściej o tym myśleć. W sytuacji, kiedy jest uspokojony, to może
Do tego się przyzwyczaili zwykle pacjenci już potem. Nie denerwują się, nie zgłaszają się na kolejne wizyty z tego powodu.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom audycji.
Dziękuję.
Mam pytanie. Co państwo sądzą o szeroko reklamowanych w internecie okularach progresywnych? Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Która z pani?
Mogę odpowiedzieć.
Proszę bardzo, pani doktor Murówczyńska.
Okulary progresywne, owszem, ale dla pewnej grupy osób. Osób młodych, które nauczą się funkcjonowania w tych okularach, tak? Bo my musimy pamiętać, że spadek, to są okulary, w których widzimy dobrze z daleka, w tej odległości pośredniej i z bliska. Tam jest spadek, powiedzmy, od góry w dół, idąc w dół, dioptrii o pół dioptrii, tak? Czyli pacjent musi się nauczyć patrzeć przez te okulary. Ponadto jeszcze ma kanał progresji, przez który widzi dobrze, a już bokiem pacjent nie widzi dobrze. Już ma to widzenie zamazane. Także owszem, u osób młodych, chętnych do nauczenia się tego i nie wszyscy, niestety czasami nie wszyscy tolerują, mimo wieku i chęci, tolerują tego typu okulary, ale na pewno to poprawia komfort takiego normalnego funkcjonowania, gdzie pacjent nie musi ściągać za chwileczkę i zakładać okularów do bliżej, do dali, tylko w tych okularach funkcjonuje cały czas. Ale podkreślam, są pewne obostrzenia wynikające z tego, że to musi być osoba zdeterminowana, w miarę młoda, która zrozumie, powiedzmy, taką specyfikę widzenia przez te okulary.
Proszę bardzo, Halo? Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Już mogę mówić?
Może pani.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się spytać panią doktor. W 2014 roku miałam zdjętą zaćmę z prawego oka. Miałam jednocześnie skierowanie na drugie oko, ale pani doktor Żmudzińska przełożyła mi to za 3 lata. Dlatego, że fundusz narodowy coś tam mi tłumaczyła, chociaż inne panie miały po 2 miesiącach robione. Po 3 latach się okazało, że dzień, w którym mnie wezwano do szpitala, akurat był pogrzeb mojego męża. I po tych przykrych faktach, przeżyciach, u mnie się okazało, że ja mam anemię, niską hemoglobinę. Więc okulistka oceniła, że przy niskim poziomie hemoglobiny niewskazane jest dokonywanie zabiegu. Czy to jest prawda?
Pani skąd telefonuje?
Torunia.
Dziękuję. Która z pań? Pani Marta Simińska.
Tak, odpowiadając na pani pytanie dotyczące tej sytuacji, kiedy to zabieg drugiego oka był odroczony, to faktycznie kilka lat temu zmieniły się troszeczkę wytyczne odnośnie kwalifikacji pacjentów na operację zaćmy. Jak się domyślam, musiałby być to ten moment, ponieważ wcześniej, kilka lat wstecz, ostrość wzroku nie była kryterium kwalifikującym do operacji. W tej chwili od kilku lat poziom widzenia 60% i mniej kwalifikuje pacjenta do operacji zaćmy. Być może była pani w tej grupie, jak się mogę tylko domyślać, pacjentów, która widziała więcej niż 60%, stąd może decyzja pani doktor, że sugerowała odroczyć troszeczkę ten zabieg. A teraz ta sytuacja obecna, z tego co słyszę, związana z pani niedokrwistością. Jeśli chodzi o operację zaćmy, te operacje w zdecydowanej większości odbywają się w znieczuleniu miejscowym. Są to zabiegi krótkie, 10-15-minutowe, na które rzadko kiedy lekarze prowadzący określają przeciwwskazania. Jeśli jest pani pod kontrolą lekarza ogólnego, internisty czy lekarza rodzinnego, to najlepiej po prostu zapytać, poprosić o opinię, czy ten rząd niedokrwistości faktycznie jest przeciwwskazaniem do zabiegów w nieczuleniu miejscowym, ponieważ inna jest kwalifikacja pacjentów do zabiegów w nieczuleniu miejscowym, inna, trudniejsza do zabiegów w nieczuleniu ogólnym. Jeśli mamy do czynienia z operacją zaćmy, która nie jest jakoś powikłana szczególnie to myślę, że ta kwalifikacja przebiegnie pomyślnie i że lekarz prowadzący, lekarz rodzinny wyrazi zgodę na taką operację.
Dobrze. Teraz będę miała wizytę, oczywiście rozmowę przez telefon, to będzie okazja, żeby się spytać.
Jeśli poziom hemoglobiny nie jest taki, który kwalifikuje do leczenia szpitalnego, do przetoczeń, jeśli ten poziom trzyma się i pani jest wydolna, to myślę, że nie będzie przeciwwskazań takich ogólnych, żeby tę operację zaćmy znieczuleniem miejscowym zrobić.
Pani doktor, no wtedy była 8,4. Mhm. Teraz później 9, a teraz mam 9,9. No, mhm. Nie mogę do tej podstawy początkowej dojść jednak.
Mhm. Rozumiem, ale myślę, że jeśli ten stan się utrzymuje i pani jest wydolna, to myślę, że tutaj lekarz prowadzący nie powinien wyrażać negatywnych opinii, jeśli chodzi o kwalifikacje do zabiegu takiego okulistycznego.
No to on musi na piśmie dać, tak?
Tak, my zwykle prosimy lekarzy prowadzących, lekarzy rodzinnych, żeby wyrazili opinię, czy stan pacjenta kwalifikuje się do takiego zabiegu. Zwłaszcza jeśli te choroby przewlekłe są leczone, to prosimy o taką opinię lekarza rodzinnego, czy to jest ten czas, żeby pacjenta operować, czy trzeba czekać.
Pani doktor, 8 marca mam wizytę u pani Jakubiak. Do tego czasu będę miała wizytę, właśnie też rozmowę z doktorem rodzinnym. Czy będzie szansa po tej wizycie u pani doktor Jakubiak, że mogłabym, ale zaznaczam, ja się nie szczepiłam. Mhm. A czy ja będę miała szansę, żeby dokonać zabiegu, tam się zgłosić na oddział?
Oczywiście, że tak. Jeśli ma pani skierowanie na operację zaćmy, to zapraszamy, żeby się pojawić. My jeszcze raz zbadamy, zakwalifikujemy i damy też takie pismo do lekarza rodzinnego z prośbą właśnie o ocenę tego stanu ogólnego. Także serdecznie zapraszamy.
Dobrze, dobrze. To diękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy, bo wiele czasu dziś poświęciliśmy naszym słuchaczom, wcześniej też widzom. Gdyby Panie mogły podsumować i spotkanie, i jakoś tak jeszcze to, co ważne powiedzieć, jakoś podkreślić szpitalne leczenie chorób oczu w czasie pandemii. Pani dr Elwira Mrówczyńska, która jest koordynatorem oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. Pani doktor.
No ja po raz kolejny powiem, że zapraszamy pacjentów. Proszę się nie bać. Są to zabiegi bezpieczne, a my dokładamy wszelkich starań, żeby Państwo się czuli komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Minimalizujemy czas. Jest możliwość zabiegu operacyjnego obłącznie, a co najważniejsze, każdy pacjent przychodzący do nas do szpitala jest wymazywany w kierunku COVID i tylko i wyłącznie pacjentów ujemnych operujemy, jeżeli chodzi o zabiegi planowe. Tak? Także jeszcze raz zachęcam wszystkich i bardzo dziękuję za rozmowę i za możliwość spotkania z ojcem, ze słuchaczami.
Dziękuję. A kogo chciałaby pani doktor pozdrowić, bo pani pierwszy raz dzisiaj też, czy państwo jesteście z nami?
Oczywiście wspierający mnie oddział i doktor Siemińska, oddział okulistyczny, bo zapewne koleżanki i koledzy nas słuchają i wspierają tutaj duchowo rodzinę i wszystkich słuchających.
Bardzo dziękuję. Pani doktor Marta Siemińska.
Mnie pozostaje również tylko podziękować za spotkanie, za audycję, za możliwość przekazania naszych informacji. No i cóż, tym pacjentom, którzy potrzebują naszej pomocy, życzę, żebyśmy się spotkali, żeby wszystko przebiegło pomyślnie. I tyle. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Kogo pani chciałaby pozdrowić?
Również szczególnie personel oddziału okulistycznego, który nas tutaj na pewno wspiera i słucha. Wszystkich pacjentów byłych i przyszłych, całą rodzinę, wszystkich znajomych bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. I pan doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek jest kardiologiem i rzecznikiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.
Tak, bardzo dziękujemy. To rzeczywiście audycja pokazała, jak wielkie zainteresowanie i oczekiwania też pacjentów, którzy z jednej strony się borykają ze swoimi chorobami, z drugiej strony lękiem przed przed wirusem. Dzisiaj myślę, przynajmniej część przekonaliśmy, że nie ma się czego bać. Zachęcamy do wizyt, zachęcamy też do szczepień, bo to jeszcze dodatkowy czynnik, który zwłaszcza seniorom, którzy rozpoczęli szczepienia, pozwoli poczuć się jeszcze bardziej bezpiecznie w codziennym życiu, ale także w leczeniu szpitalnym. Także zarówno operacje w okulistyczne, jak i każde inne, które czekają ze względu na pandemię, zachęcamy, aby się zgłaszać, aby się leczyć, bo Państwa zdrowie i życie jest po prostu cenne i ważne.
Bardzo dziękujemy też Państwu za życzliwość, za ten czas poświęcony naszym słuchaczom, wcześniej też i widzom. Życzymy wszystkiego, co potrzebne. Pozdrawiamy wszystkie oddziały, szczególnie ten, który dziś był z nami, dział okulistyki. Jeszcze raz dziękuję. A pan doktor, kogo chciałby pozdrowić?
I oczywiście pacjentów pozdrawiam serdecznie i tych potencjalnych, i tych, którzy na co dzień pojawiają się w naszym leczeniu.
Dziękuję. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Nasi goście, dr Elwira Mrówczyńska, koordynator oddziału okulistyki, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, lekarz Marta Siemińska, specjalista okulista, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu i kardiolog, rzecznik prasowy szpitala, doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy za zainteresowanie. Myślę, że też możemy się trochę przyczynić do tego, by nie jakoś tam zgrywać chojraka, ale w oparciu o te zasady bezpieczeństwa, to co lekarze też i sobą prezentują, czy oddziały medyczne, szpitale, możemy w jakiś sposób odpowiedzialny i komuś podpowiedzieć, pomóc, by też stan jego zdrowia nie podupadł do jakichś ciężkich, bo odlekanie w czasie, dłuższy zabieg, dłuższe powracanie też po rekonwalescencji, mogą też być jakieś nieodwracalne zmiany, powikłania związane nie tylko dziś, jak słyszymy, z zaćmą, ale z różnymi przypadkami. Dlatego myślmy o sobie, wyciągnijmy rękę do siebie, pomóżmy może naszym sąsiadom, tym, którzy może czekają na pomoc, a nawet o nią poprosić się boją, może nie wiedzą nawet, jak to zrobić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.